Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, jesteśmy w forcie wojskowym Copacabana, gdzie mieści się centrum prasowe w związku z 28 Światowymi Dniami Młodzieży, które właśnie rozpoczynają się w Rio de Janeiro. Widzimy już samolot papieski na lotnisku.
I tym samym, drodzy Państwo, rozpoczyna się pierwsza apostolska podróż Ojca Świętego Franciszka z Rio de Janeiro, z Państwem, ze słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji TVN. Bardzo serdecznie witają się
ojciec Dariusz Drążek,
ojciec Piotr Detlaff,
ojciec Jan Czujek Werbista
i ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Będziemy dla Państwa transmitować wszystkie możliwe spotkania Ojca Świętego. W tej chwili jesteśmy na lotnisku. Już widzimy, schody zostały podstawione do samolotu. Spodziewamy się za chwilę ujrzeć Ojca Świętego Franciszka, który tym razem nie przybył specjalnym samolotem Alitalii, ale przybył rejsowym samolotem, siedząc w pierwszej klasie. To także pewnego rodzaju znak i jakaś manifestacja Ojca Świętego Franciszka.
Jak zawsze przy okazji takich wizyt bywa, w oknach samolotu powiewają dwie flagi. Flaga Stolicy Apostolskiej i flaga Brazylii, czyli państwa, które gości Ojca Świętego Franciszka.
Widzimy już także oficjalną delegację. Jest ksiądz arcybiskup Tempesta, arcybiskup Rio de Janeiro, jest pani prezydent Dziuma Rousseffi, jest także gubernator stanu, jest prefekt Rio de Janeiro. To oni będą witać Ojca Świętego.
Proszę Państwa, spotkań przed nami bardzo wiele. Program wizyty Ojca Świętego Franciszka w Brazylii bardzo napięty, ale na początku tej naszej relacji chcemy całą podróż Ojca Świętego oddać w ręce kochającej matki. Polecajmy osoby Ojca Świętego Franciszka, ludzi młodych i tych wszystkich, którzy spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża nieustającej pomocy,
módl się za nami.
Matko Kościoła,
módl się za nami. Drodzy Państwo, Ojciec Święty Franciszek po Janie Pawle II i Benedykcie XVI jest trzecim papieżem, który pielgrzymuje do najbardziej ludnego kraju Ameryki Łacińskiej, Brazylii. W sumie pielgrzymek, licząc tę, która się już rozpoczyna, jest sześć. Wszystkie pomiędzy rokiem 1980 a właśnie 2013. Natomiast samo miasto Rio de Janeiro następcę Piotra przyjmuje po raz czwarty. Był tu już Jan Paweł II trzykrotnie, w roku 1980, 82, 97. Teraz jest Ojciec Święty Franciszek. Wiemy, że Ojciec Święty będzie w Rio de Janeiro, ale będzie także w Aparecidzie. To drugie miasto, sanktuarium narodowe, które odwiedzi Ojciec Święty.
W tym momencie zostały otwarte drzwi samolotu włoskich linii lotniczych Alitalia. Widzimy już delegację, która gromadzi się przy schodach podstawionych do samolotu, aby przywitać delegację, która wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem przybyła do Rio de Janeiro.
Za chwilę według protokołu dyplomatycznego do samolotu wejdzie nuncjusz apostolski, ksiądz arcybiskup Giovanni Daniello i szef protokołu brazylijskiego, by pozdrowić Ojca Świętego i zaprosić go do zejścia na ziemię brazylijską.
Powtarzaliśmy tu już, proszę Ojca, w korespondencji Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, inicjatywa dwóch pontyfikatów i niesamowite spotkanie wyznaczone przez Ojca Świętego Benedykta XVI, podjęte z wielką radością przez Ojca Świętego Franciszka.
A my już widzimy Ojca Świętego, uśmiechnięty, zadowolony. Za chwilę pokaże się wszystkim, którzy na niego czekają. Na razie pewnie widzimy go tylko my przez oko kamery, a za chwilę Ojciec Święty już będzie stąpał po ziemi brazylijskiej. Właśnie w tej chwili wychodzi z samolotu. Ojciec Święty witany jest w tej chwili przez panią prezydent Dilmę Rousseffi, a teraz brazylijskie dzieci wręczają Ojcu Świętemu wiązanki kwiatów. Ojciec Święty błogosławi dzieci. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze najmłodsi witają Ojca Świętego na lotnisku. Pamiętamy ten gest Ojca Świętego Jana Pawła II, dopóki mógł, całował ziemię, później została mu ona podawana również przez dzieci i także ją całował.
Od momentu, kiedy wylądował samolot od włoskich linii lotniczych, a Italia, młodzież brazylijska skandowała i tym samym bardzo gorąco i serdecznie witała Ojca Świętego Franciszka słowami: o papieżu Franciszku, my jesteśmy młodzieżą Chrystusa. O papieżu Franciszku, my jesteśmy młodzieżą Chrystusa.
Ojciec Święty wita się teraz z oficjalną delegacją państwową Brazylii. Pośród tej delegacji jest m.in. gubernator stanu Rio de Janeiro Sergio Cabral Filho i burmistrz Rio de Janeiro Eduardo da Costa Paes. Burmistrz dzisiaj także pojawił się na konferencji prasowej tutaj w naszym centrum prasowym wraz z arcybiskupem Rio de Janeiro, księdzem arcybiskupem Orani Tempestą i pięcioma młodymi ludźmi reprezentującymi różne kontynenty, którzy powiedzieli, żebyśmy czuli się tutaj jak w domu.
Nasze centrum prasowe zlokalizowane jest przy jednej z ważniejszych stacji Światowych Dni Młodzieży, przy plaży Copacabana. To właśnie tutaj odbędą się także ważne spotkania młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem, a zatem jesteśmy jakby na dłoni, obserwujemy od paru dni już w Rio de Janeiro przybywające grupy pielgrzymkowe z różnych zakątków świata. Młodzi ludzie, którzy oczekują na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, którzy także z tą wizytą Ojca Świętego wiążą swoje nadzieje.
Że Ojciec Święty wylądował na lotnisku, tutaj nie będzie oficjalnej ceremonii powitania. Tutaj jest tylko przywitanie Ojca Świętego, zaproszenie go do tego, by złożył wizytę w Brazylii. Choć to nie jest wizyta państwowa, ale wizyta związana z 28 Światowymi Dniami Młodzieży. Ojciec Święty wylądował na głównym lotnisku Rio de Janeiro, którego nazwa upamiętniana od 5 stycznia 1999 roku wielkiego muzyka i brazylijskiego kompozytora Antonio Carlosa Basileiro de Almeida Jobim. Także ten kompozytor, muzyk uważany jest za jednego z wynalazców bossa nova. Myślę, że miłośnicy muzyki dobrze wiedzą, o czym mówię. Znany także jako maestro. Lotnisko jest jednym z najważniejszych strategicznych terminali Brazylii. W 2012 roku ruch lotniczy to prawie 17,5 miliona osób. To drugie miejsce w kraju pod względem portów lotniczych.
Na lotnisku międzynarodowym także umiejscowione w specjalnym miejscu znaki Światowych Dni Młodzieży, Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Jest znany pod wieloma nazwami: Krzyż Roku Świętego, Krzyż Roku Jubileuszowego, Krzyż Pielgrzymujący. Nazywamy go także Krzyżem Młodych, ponieważ błogosławiony Jan Paweł II powierzył ten znak młodzieży, aby niosła go ze sobą po całym świecie.
My wczoraj, Ojcze Piotrze, byliśmy świadkami także procesji z krzyżem i z Matką Bożą, która jest patronką tych Światowych Dni Młodzieży. Musimy przyznać, że ta procesja była szalenie głośna, że ludzie zbiegali się, żeby zobaczyć, co się dzieje, a wiemy,
tak,
że...
Tak, przy charakterystycznej muzyce brazylijskiej, naznaczonej brazylijskim temperamentem.
No, brazylijska dusza właśnie jest taka, że lubi śpiewać, lubi tańczyć, lubi się poruszać i myślę, że że będziemy mieli takie radosne Światowe Dni Młodzieży, choć wyglądamy w tej chwili za okno i nad Rio de Janeiro unoszą się chmury. Przedpołudnie było bardzo ładne. Teraz te chmury osiadają coraz niżej. Rio de Janeiro otoczone jest wzgórzami. No i te chmury zatrzymały się nad miastem.
Ojciec Święty Franciszek bardzo serdecznie wita się z poszczególnymi osobami w uśmiechu Ojca Świętego Franciszka. Odczytujemy, Ojcze Dariuszu, zapowiedź radosnych dni, święta młodych, młody Kościół, który spotyka się w Rio de Janeiro podczas Światowych Dni Młodzieży.
No tak, z pewnością. Młodzi ludzie przybywają tutaj od kilku dni, jak powiedział ojciec Piotr, szczególnie od wczoraj, także grupy polskie. Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z jednym z organizatorów Polskiego Komitetu Światowych Dni Młodzieży, który jechał także na spotkanie z grupami polskimi, które zostaną rozlokowane i jak zwykle będą uczestniczyły w spotkaniach przygotowujących na spotkanie z papieżem w różnych miejscach Rio de Janeiro. We własnych językach słuchać będą kateches, również polscy księża biskupi będą oczywiście takie katechezy głosić.
Powracając do znaków Światowych Dni Młodzieży, także na lotnisku międzynarodowym w Rio de Janeiro, temu pierwszemu spotkaniu Ojca Świętego Franciszka podczas pierwszej pielgrzymki apostolskiej towarzyszy podarowana młodzieży ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. W 2003 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary, aby niosła go po świecie razem z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. A my już pojutrze, Ojcze Dariuszu, transmitować będziemy uroczystości Sanktuarium Narodowego Brazylii, Sanktuarium Maryjnego.
Sanktuarium Maryjnego w Aparecidzie, gdzie przybędzie Ojciec Święty. Jak mówiłem, to drugie miasto, do którego przybywa Ojciec Święty, pielgrzymując na Światowe Dni Młodzieży. Warto tutaj w tym momencie także przypomnieć, że miasto Aparecida przywita papieża po raz trzeci. W roku 1980 był tam Jan Paweł II, a w 2007 Ojciec Święty Benedykt XVI.
Ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta, jest już razem z nami. Ojcze Marku, będziemy mieli zaszczyt słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam, relacjonować to, co stanie się także i naszym udziałem, kiedy znajdujemy się w Rio de Janeiro.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria. Byłem świadkiem właśnie wybuchu niewielkiej radości Brazylijczyków w centrum prasowym, kiedy pojawił się samolot na ekranach telewizorów zainstalowanych tam. No oczywiście oklaski, krzyki, ale kiedy pojawił się Ojciec Święty już w wejściu do samolotu i zaczął schodzić powoli, uśmiechnięty i radosny, no ta radość, w tym momencie można było spokojnie przejść, bez żadnej kontroli, dotrzeć do jakiegokolwiek zakamarku w zasadzie centrum prasowego. No rzeczywiście wielka radość i my również tutaj w centrum prasowym.
I to skandowanie, które płynęło z brazylijskich młodych serc w momencie, kiedy koła samolotu dotknęły płyty lotniska. O papieżu Franciszku, my jesteśmy świadkami Chrystusa, my jesteśmy młodzieżą Chrystusa.
Przypomnijmy także, że te Światowe Dni Młodzieży to, proszę Państwa, pielgrzymka Ojca Świętego odbywająca się pod hasłem idźcie i czyńcie uczniów pośród wszystkich narodów, a więc ten nakaz misyjny Chrystusa zaczerpnięty z Ewangelii Świętego Mateusza, to także pierwsza pielgrzymka zagraniczna Ojca Świętego Franciszka, która podobnie jak miało to miejsce w przypadku papieża Benedykta, odbywa się w związku w ramach Światowych Dni Młodzieży. Pamiętamy, że Ojciec Święty swoją pierwszą podróż zagraniczną, no właściwie do ojczyzny, mówię zagraniczną, ale do ojczyzny, do Niemiec, odbył do Kolonii, gdzie odbywały się Światowe Dni Młodzieży w roku 2005. I co ciekawe, w Kolonii przybył na zaproszenie jeszcze Jana Pawła II, a Franciszek przybywa na zaproszenie Benedykta XVI. To także jest taka szczególna zbieżność.
I w jakimś sensie przybywa także do siebie, na swój kontynent. Tak tę wizytę także rozumieją Brazylijczycy, ale także cała Ameryka Łacińska.
Nie mogą mu się lepiej trafić.
Też tak, to podkreślił arcybiskup Joao Tempesta, arcybiskup i gospodarz tychże Światowych Dni Młodzieży tutaj w Rio de Janeiro. powiedział się właśnie, że papież, pierwsza podróż jego zagraniczna i właśnie do Ameryki Łacińskiej, ale czują się dumni z tego, Brazylijczycy, że właśnie dokonuje się to przez właśnie Rio de Janeiro. I tej radości, i tej dumy nawet nie ukrywają.
Posłuchajmy przez chwilę tych śpiewów, które przygotowane zostały przez młodzież, przez dzieci na lotnisku. Tak, by Ojciec Święty już poczuł, gdzie przybył, że z Europy, która czasami jest taka sztywna, przybywa do kontynentu pełnego radości. Miejmy nadzieję, że ta radość również udzieli się nam wszystkim, słuchaczom, telewidzom, Radia Maryja i telewizji.
Po prostu przybywa do domu.
Ojciec Święty Franciszek pobłogosławi temu ludowi, który go tak bardzo kocha. Śpiewają po portugalsku i śpiewają też po hiszpańsku.
Państwo zdziwieni, że na początku wizyty państwowej nie były odgrywane hymny. Hymn Brazylii i hymn Watykanu, ale Ojciec Święty wraz z panią prezydent, wraz z delegacjami udaje się na miejsce oficjalnego powitania, gdzie spodziewamy się, że te hymny usłyszymy. To pałac Guanabara. Tam no mniej więcej za 45 minut spodziewamy się przybycia Ojca Świętego. Co ciekawe, pani prezydent poleci do pałacu helikopterem, a papież pokona z lotniska 8 kilometrów samochodem. Tuż przy pałacu świętego Joachima ma, przynajmniej według tych oficjalnych zapowiedzi, ale to sami zobaczymy, bo Ojciec Święty bywa zaskakujący, ma przesiąść się do samochodu panoramicznego, a czy on będzie za szybą, bo taki jest tu sprowadzony, czy to będzie samochód otwarty, zobaczymy.
Papież Franciszek już podobno zaskoczył, ponieważ ma dojechać w samochodzie normalnym do katedry świętego Sebastiana, a tam ma się już przesiąść do tego samochodu panoramicznego i bez żadnych osłon ma przyjechać resztę miasta właśnie do pałacu Guanabara, gdzie spotka się z panią prezydent.
My generalnie, Ojcze Piotrze, spodziewamy się wielu niespodzianek. Te niespodzianki już nas tutaj spotkały w związku z transmisją, z akredytacjami. Wszystko jest na jutro, oczywiście z uśmiechem mówione. No, ale
tak, jest jeszcze czas, nie ma się co denerwować i wszystko będzie załatwione i wszystko tak będzie w najlepszym porządku. Od kilkudziesięciu godzin uczestniczymy właśnie w takim brazylijskim stylu, ale mamy nadzieję także, że słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam ten styl zaakceptują, bo przypuszczamy, że będą przesunięcia w relacjach, w transmisjach. Na to wszystko musimy się po prostu przygotować.
Ojciec Święty wsiada już do samochodu, którym pokona dystans do pałacu Guanabara. I będzie to trasa, jak mówił ojciec Marek, zmieniona w stosunku do tej pierwotnej. Ona będzie wydłużona po prostu.
Ojciec Święty, jak widać, uśmiechnięty, błogosławi, pozdrawia wszystkich. Myślę, że to jest wielka radość też dla niego powrócić, móc powrócić do Ameryki Łacińskiej, prawie że do swojego też domu. Jeszcze wyjechał z Argentyny, spokojny, jak podkreśla tutejsza prasa, no i został wybrany na następcę świętego Piotra. A w czasie lotu miał sobie żartować, rozmawiając właśnie z Brazylijczykami, mówi, wy chcecie, mówi się, że Bóg jest Brazylijczykiem, a wy chcecie papieża, mówi, to po co, jestem Argentyńczykiem.
Tak, długa to była wizyta Ojca Świętego w Watykanie, ale wizyta, która będzie oczywiście kontynuowana, będziemy śledzić tę pierwszą wizytę apostolską Ojca Świętego Franciszka tutaj w Brazylii. Na plakatach, które widnieją w różnego rodzaju zakątkach tego miasta, możemy spotykać hasła Papież Ubogich, nasz papież, witamy Ciebie Ojcze Święty Franciszku.
Rio de Janeiro, do którego Ojciec Święty przebywa, jest stolicą stanu Rio de Janeiro. Jest siedzibą oczywiście 28 Światowych Dni Młodzieży. W 2014 tutaj odbędzie się kilka meczów i finał Pucharu Świata w piłkę nożną. W 2016 Igrzyska 31. Olimpiady, następnie Paraolimpiada, więc tych wydarzeń tutaj jest sporo. Rio de Janeiro znaczy rzeka styczniowa w języku portugalskim. Znane pewnie z pocztówek Państwu także, być może niektórzy byli tu osobiście, posąg Chrystusa Odkupiciela, plaża Copacabana i Ipanema, ale także największy las w obszarze miejskim. W 2009 roku miasto liczyło około 6 milionów 200 tysięcy mieszkańców, ale jeśli wziąć pod uwagę cały obszar metropolitalny, to więcej niż 12 milionów. Rio jest drugim co do wielkości miastem w Brazylii po San Paulo. Było stolicą kraju, to też ciekawe, do roku 1960 po Salvador da Bahia i przed obecnie stolicą kraju jest Brazylia.
Ojciec Dariusz wspomniał o tym szczególnym symbolu Rio de Janeiro, to oczywiście statua Chrystusa, która króluje nad miastem. Widać tę statuę z różnych zakątków tej ogromnej aglomeracji, ale to także bezpośrednie nawiązanie, które odczytujemy w orędziu Ojca Świętego Benedykta XVI na właśnie te Światowe Dni Młodzieży, na spotkanie z młodym kościołem, które przeżywać będziemy w Rio de Janeiro. Ojciec Święty Benedykt XVI o tej statule Chrystusa mówił, że jest szczególnym, wymownym symbolem. Będzie Chrystus Odkupiciel, posąg górujący nad tym pięknym brazylijskim miastem. Jego rozpostarte ramiona są znakiem przyjęcia, jakie Pan zgotuje wszystkim, którzy przyjdą do Niego, a Jego serce symbolizuje ogromną miłość, jaką żywi On do każdego i każdej z Was. Pozwólcie, aby On Was pociągnął. To myślę zaproszenie także kierowane do wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Niech ten szczególny czas Światowych Dni Młodzieży, spotkań z Ojcem Świętym Franciszkiem, będzie także inspiracją do tego, aby raz jeszcze nasz wzrok skierować do tego, który jest Chrystusem, Odkupicielem każdego człowieka.
My ogromnie cieszymy się, mogąc uczestniczyć w tych Światowych Dniach Młodzieży, ale także relacjonować dla Państwa to wszystko, co się dzieje, bo jak napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu, które przed chwilą ojciec Piotr przytaczał, wiara umacnia się, gdy jest przekazywana, więc głosząc Ewangelię, zakorzeniamy się coraz bardziej w Chrystusa, stajemy się chrześcijanami dojrzałymi, bo misyjność jest istotnym wymiarem wiary. Ojciec Święty napisał nawet w orędziu, nie jesteś wierzący bez ewangelizacji. W tej chwili widzimy na ekranach telewizorów. Ci z Państwa, którzy mają telewizję Trwam, a słuchacze Radia Maryja mają okazję słyszeć i dlatego staramy się relacjonować, co się dzieje. Ojciec Święty przemierza ulicę Rio de Janeiro. Panorama piękna, myśmy mieli okazję też zobaczyć trasę pielgrzymki Ojca Świętego, podróże Ojca Świętego, więc tymi ulicami także jeździliśmy. No i ciekawe, ruch też nie jest specjalnie wstrzymany w przeciwnym kierunku. Każdy w zasadzie może zobaczyć Ojca Świętego. Widzimy w Rio ogromne korki. To jest jednak wielka metropolia. I no jest bardzo trudno przejechać. Zresztą ruch uliczny tutaj jest, powiedziałbym, mocno piracki. To, co się dzieje na ulicach, proszę Państwa, Rio de Janeiro, tak jak trzeba manewrować tutaj w jeździe samochodem, to ojciec Jan, który wczoraj usługiwał nam, przejeżdżając przez te ulice, robił co mógł i naprawdę byliśmy pełni podziwu dla ojca, ojcze Janie. Z tej podróży.
Myślę, że warto wrócić do tej troski Ojca Świętego, papieża Franciszka, właśnie o młodych. Przybywa tutaj, aby odnowić przede wszystkim wiarę młodych, aby umocnić ich we wierze, ale z drugiej strony też, jak ciągle podkreśla, chce to uczynić, mając na uwadze kontekst, w jakim żyją ci młodzi ludzie. Też w czasie lotu tę troskę młodych, o przyszłość młodych jakoś bardzo mocno wybrzmiała. Chcemy wyrwać młodych z izolacji, nie wolno ich izolować. Przynależą oni do rodziny, ojczyzny, kultury i wiary. Tak mówi właśnie Ojciec Święty na pokładzie samolotu. I też przejrzał, jak mówił, statystyki dotyczące bezrobocia wśród młodych i mówi, grozi nam, że będziemy mieć całe pokolenie bez pracy, a przecież to z pracy wypływa godność człowieka, zarobić na chleb. Nawet może być tak, jak podkreślił Ojciec Święty, że całe pokolenia młodych, czy całe pokolenie młodych może tej pracy nie mieć. Więc ta troska Ojca Świętego o wiarę, ale z drugiej strony w konkretnym kontekście, właśnie tych ludzi, którzy są tutaj i czy łączą się z nami tutaj w Rio, właśnie o ich przyszłość, o możliwość rozwoju, możliwość założenia spokojnego założenia rodziny, też życia i myślę tej nadziei na przyszłość.
Od kilku dni obserwujemy te wszystkie przygotowania, zapinania na ostatni guzik spraw związanych z przyjęciem Ojca Świętego Franciszka, ale także analizujemy to wszystko, co jest publikowane przez tutejszą prasę. Ojciec Jan Czujak, werbista, od 25 lat posługuje w Brazylii. Dzisiejsza prasa brazylijska, naczelne tytuły prasy, Ojcze Janie, bardzo cieszą się z tego, że Ojciec Święty Franciszek przybywa do Brazylii, przybywa na kontynent Ameryki Łacińskiej.
Można powiedzieć, że wszyscy się cieszą. Główne dzienniki pokazują, że piszą, że tak rząd za pośrednictwem prezydenta Dziumy, Husefi, jak i prefekt miasta, jak i również władze religijne, kardynałowie, biskupi brazylijscy, jak również młodzież i dorośli cieszą się z wizyty Ojca Świętego. Papież jest mile widziany, bo on jest z kontynentu amerykańskiego, Ameryki Łacińskiej. Według kardynała Humesa, który był eks-biskupem, dawnym biskupem emerytowanym z diecezji São Paulo, jest wielka nadzieja, że papież Franciszek zmieni kurię biskupią w Rzymie, że papież Franciszek w czasie tych dni, gdy przyjedzie, otworzy się na młodzież w ten sposób, że on zna młodzież, czuje tą młodzież, bo on pochodzi z tego kontynentu. Więc jest wielkie takie oczekiwanie, że on w końcu powie dla tej młodzieży, która używa drogi, narkotyki, która jest w jakiś sposób poza rynkiem pracy, bezrobotna, że ta młodzież ma jakiś sens dla Kościoła, że ta młodzież powinna praktykować swoją religijność, że ona może wierzyć w papieża, że może wierzyć w Kościół. Papież Franciszek jest wielkim współpracownikiem Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI. I według kardynała on będzie w jakiś sposób ciągnął albo kontynuował linię poprzednich papieży, jeżeli chodzi o spotkania z młodzieżą i odkrycie tej młodzieży dla Kościoła, albo w jakiś sposób uaktywnienie tej młodzieży, żeby ona mogła w jakiś sposób bardziej dogłębny przyjść do Kościoła i odnaleźć w Jezusie tego, który daje sens życia.
problem młodzieży ogromny, chociażby w dniu wczorajszym Ojcze Janie przejeżdżaliśmy obok tak zwanych dzielnic nędzy, obok faweli. Takie miejsce także odwiedzi Ojciec Święty Franciszek.
Oczywiście. Na tych fawelach, i nie tylko na fawelach, ale też wśród młodzieży z klasy średniej jest duże, jakieś, moglibyśmy powiedzieć, oczekiwanie odnośnie wizyty papieża. Biskup z Aparecida, kardynał Raimundo Damasceno, powiedział, że oczekujemy papieża, że on, który zna dobrze środowisko latynoamerykańskie, brak pracy, on, który rozumie młodzież i czuje tą młodzież, ponieważ on chodził po tych fawelach w swojej diecezji w Buenos Aires, że on powie dla tej młodzieży, która używa narkotyki, że to nie jest właściwy kierunek, że użycie narkotyków, że konsumpcja to nie jest cel życia. On oczekuje, że papież Franciszek powie, że właściwą drogą jest Chrystus, że tylko z Chrystusem można znaleźć jakiś świat bardziej bogaty i świat inny, specjalny. Kardynał Raimundo Damasceno oczekuje też, że papież powie jakieś specjalne zdanie, jakąś wiadomość dla tej młodzieży, która protestowała w czasie
Pucharu Konfederacji,
exatamente. Ponieważ jest to młodzież, która ani nie uczy się, ani nie pracuje, ani nie poszukuje pracy. Jest to młodzież, która nie ma właściwego zawodu. Jest to młodzież, która używa tych internetu, która się organizuje za pośrednictwem internetu, ale protestuje przeciwko braku zdrowia, opieki zdrowotnej, braku szkolnictwa i braku pracy. I dla tej młodzieży papież Franciszek ma jakąś specjalną wiadomość, jakąś specjalną misję według kardynała. My chcemy, żeby ta młodzież nie była alienowana, nie była taka młodzież, która nie ma sensu i celu życia. Dlatego Kościół i Franciszek, papież, musi się otworzyć na tą młodzież.
Ojcze Janie, warto także podać tutaj statystyki. Brazylijska populacja to dokładnie 190 milionów 732 tysiące 694 obywateli. Według ostatnich wyników badań z 2011 roku wzrost populacji cały czas następuje. W stosunku do roku 2000 to wzrost o 12,3%, a więc o blisko 21 milionów, ale ten wzrost jest jednak słabszy niż jeszcze dekadę temu, gdy wynosił 15,6%. Brazylia jest dużo większa od Polski. To jest 8,5 miliona kilometrów kwadratowych. Gęstość zaludnienia jednak jest dużo mniejsza, 23 osoby na kilometr. Katolicy w Brazylii to 164 miliony, a więc na mniej więcej 200 milionów obywateli 164 miliony to katolicy, czyli na 100 mieszkańców. Według tych statystyk to 84 osoby.
Jeszcze jedno, Brazylia to jest kraj bogaty. Ma dużo...
Bardzo bogaty.
Bardzo bogaty. A z drugiej strony, nawet jadąc tutaj przez ulicami Rio de Janeiro, widzimy dzielnice bardzo bogate, barra, jak wczoraj przejeżdżaliśmy w tamtą stronę właśnie wróciła. A z drugiej strony właśnie te dzielnice nędzy, te slumsy, czy te popularnie nazywane fawele, gdzie właśnie dużo przemocy, dużo zabójstw, dużo też właśnie tych grup przestępczych, czy zajmujących się właśnie narkomanią też. Co Kościół robi w tej sytuacji też?
No tutaj mamy taki paradoks, bo z jednej strony wiemy, że Brazylia, tak jak cała Ameryka Łacińska, była regionem, gdzie dłuższy czas dominowała teologia wyzwolenia. Teologia wyzwolenia, która miała opcję preferencyjną za biednymi. Z tym, że z jednej strony była to opcja, żeby w jakiś sposób zwrócić uwagę na biednych i nimi się zająć, ale naprawdę powiedziawszy, to biedni nie poszli do kościoła katolickiego, tylko poszli do tych sekt pentakostalnych. Dlaczego tak się stało? No, można tutaj znaleźć wiele wyjaśnień. Jedną z nich na pewno będzie ta, że Kościół katolicki wymaga od swoich wiernych, żeby wypełnili to, co oni powinni ze swojej strony, naśladując Jezusa. I to wszystko, co bardziej potrzebujemy jeszcze, Bóg nam pomoże i nam doda. Sekty pracują inaczej. One mówią tak: daj nam swoją dziesięcinę i jak dasz nam swoją dziesięcinę, to ty osiągniesz szczęście i ty będziesz bogaty. I ta mensażeń, ten przekaz dla tych ludzi najbiedniejszych jest bardzo chwytliwy. Proszę zobaczyć, że jak przejdziemy przed jakimś miejscem, gdzie można sobie kupić losy loterii pieniężnej, tam zawsze jest pełno ludzi. Także ten przekaz, że daj swoją dziesięcinę i Bóg ci da od razu, jest taki chwytliwy. My uczymy, że ludzie muszą zrobić swoją część i to zrobić swoją część już jest znacznie gorsze. To jest jeden motyw. Drugi motyw jest struktura Kościoła katolickiego. Dla protestantów otworzyć nowy kościół jest bardzo łatwo. Kupują albo wynajmują jakiś lokal, może być jakiś sklep, jakiś większy lokal i następnie przyjeżdża pastor, siedzi tam i zaczyna zwoływać ludzi, robić jakieś nabożeństwa. Dla nas, żeby stworzyć strukturę, musimy mieć księży. Przygotowanie pastora to jest jakieś 3 do 6 miesięcy. Przygotowanie księdza to jest 7, 8, 9 lat. Trzecia rzecz, która w jakiś sposób wpływa na to, że ta penetracja tych sekt pentakostalnych w fawelach i wśród ludzi biedniejszych jest tak duża, to jest też to, że ci ludzie mają jakąś trudność z naszą celebracją, z naszymi mszami. Msze katolickie są takie bardzo intelektualne. Ci ludzie są super prości. Wielu ledwie potrafi się podpisać. Dla nich msza, która jest w jakiś sposób statyczna, mimo że te msze brazylijskie, latynoskie są w porównaniu z tym, co jest w Europie, są super animowane, jest jednak bardzo taka statyczna, ja bym powiedział, bez żadnej motywacji. Dla kulty tych sekt protestanckich są pełne śpiewu, pełne tańca i używają technik psychologicznych. Na przykład powtarzają to samo zdanie wolno, coraz szybciej i coraz głośniej. Wprowadza to w taki psychologiczny trans i ludzie to lubią. To jest tak jak droga, jak narkotyk, tylko nie narkotyk chemiczny, a narkotyk psychologiczny. I oni się tam czują dobrze. Oni wrócą do swojego domu, nic się w ich sytuacji nie zmieni. Oni nie będą mieli tego kontaktu pełniejszego z Bogiem, ale ten czas, który spędzili w tym ich kościele, w tej ich sekcie, jest miły. Dlatego oni to lubią.
Mam tutaj dane z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Datapolia przy okazji tejże wizyty Ojca Świętego i tak jak ojciec Jan mówi, no, rzeczywiście problem tych grup pentekostalnych jest duży. 57% według tego sondażu przyznaje się do katolicyzmu. W 2007 roku ten sam, według sondaża przeprowadzonego przez ten sam instytut, do katolicyzmu przyznawało się 64%, a w 1994 roku jeszcze 75%. W tej chwili te grupy pentekostalne to jest 19% ludności, czyli jest druga grupa religijna, jeśli się tak mi się wydaje. Natomiast trzecia grupa to są ewangelicy niepentekostalni, to jest 9%, czyli te sekty, jak ojciec mówi, rzeczywiście robią ogromną pracę.
Tak, tylko że możemy zwrócić uwagę, że Kościół katolicki też, no to jest ciekawa rzecz dla także słuchaczy Radia Maryja, jak i telewizji Trwam, że sekty potrafią pracować bardzo dobrze ze środkami komunikacji takimi jak telewizja i radio. W każdej większej miejscowości jest radio, przynajmniej jedno radio z jakiejś sekty. Sekty mają już jeden kanał całkowicie ich, to jest kanał Hedzi Heko, który jest kupiony przez jedną z największych sekt, to jest Kościół Uniwersalny Królestwa Bożego. Sekty też wykupują godziny w innych kanałach, głównych kanałach brazylijskich, i w tych kanałach oni robią tak zwaną, w naszym wydaniu byśmy to nazwali laważeń, czyli czyszczeniu mózgu, czy w jakiś sposób alienację tego człowieka. Katolicy nie mają swojego kanału. Jest jeden kanał pentakostalny, czyli takiej renowacji charyzmatycznej, odnowy charyzmatycznej, i jest też jeden kanał, w którym od czasu do czasu jakiś program katolicki.
Zaraz ojcze Janie, dokończymy, ale zobaczmy, co się dzieje, proszę Państwa. W tej chwili nie może ochrona opanować tłumu, który napiera na samochód, no taki, jaki jest, Ojca Świętego Franciszka.
Ten entuzjazm na ulicach doskonale widoczny. Takich scen, takich sytuacji będziemy mieli na pewno podczas tego spotkania Ojca Świętego Franciszka bardzo wiele, bo taka jest także dusza narodu brazylijskiego.
Sporo pracy będą mieli pracownicy ochrony. Brazylijczycy są ludźmi, którzy Toruń mówi się, gotyk na dotyk, ale tutaj też wszystko chcą dotknąć, na przywitanie całują, poklepują się, obejmują. No taka tu jest mentalność po prostu.
Gorąca mentalność. Gorący klimat i gorąca mentalność.
I tyle godzin oczekiwania, tyle miesięcy przygotowań do wizyty Ojca Świętego. Jest tam radość. Oczywiście w tej chwili wybuchła, można powiedzieć.
Kościół w Brazylii to, proszę Państwa, także mam przed sobą dane z Urzędu Statystycznego Sekretariatu Stanu na koniec 2011 roku. Może kilka takich danych związanych, ilu jest kapłanów, biskupów. Biskupów 453, kapłanów diecezjalnych 13121, kapłanów zakonnych 7580, księży w sumie ponad 20 700. Do tego diakoni stali 2900, bracia zakonni 2700, zakonnicy profesji 30528, członkowie świeckich instytutów blisko 2000, misjonarze świeccy, i to jest też charakterystyka kościoła brazylijskiego, misjonarze świeccy prawie 145 tysięcy i katechistów 483 tysiące. To pokazuje też charakter kościoła.
Ten charakter jest troszeczkę inny niż w Europie, bo w Europie katechista to jest ktoś, kto jest jak gdyby pracownikiem kościoła. Tutaj w Brazylii cała działalność duszpasterska kościoła opiera się na wolontariacie. Wszyscy są wolontariuszami. Ci katechiści nie mają takiego wykształcenia, jak mają katechiści w Polsce czy w Europie, ale mają tą radość dzielenia się tą Ewangelią, tą wiarą z tymi, których katechizują.
Widzimy, drodzy Państwo, Ojca Świętego przejeżdżającego samochodem wśród mieszkańców Rio de Janeiro i tych, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży, którzy bardzo serdecznie Ojca Świętego witają. Każdy chciałby do Ojca Świętego podejść już teraz, dotknąć Jego dłoni, otrzymać błogosławieństwo Ojca Świętego. No widzimy na pewno, że jeżeli tak dalej pójdzie, to ta droga i ta trasa Ojca Świętego Franciszka na pewno się wydłuży.
Nie tylko ochrona, która biegnie przy samochodzie, próbuje, żeby ten samochód jechał szybciej, ale także ochrona z wewnątrz samochodu już zaczyna odpychać zwyczajnie ludzi, którzy chcą Ojca Świętego dotknąć. Trudno się temu dziwić, ale to nie będzie takie proste dla tych panów w marynarkach, którzy mocno się tutaj utrudzą w Brazylii.
są to pierwsze chwile pobytu Ojca Świętego tutaj na ziemi brazylijskiej, że już taki entuzjazm wybuchł, co będzie na czuwaniu modlitewnym w sobotę i na mszy rozesłania, kiedy Ojciec Święty właśnie ma przejechać wśród różnych sektorów.
Myśmy wczoraj byli w Guaratibie, na miejscu, gdzie Ojciec Święty będzie w sobotę podczas czuwania wieczornego i w niedzielę na mszy na rozesłanie. Tam w najlepsze prace trwają.
Tak, bo według mentalności brazylijskiej do soboty to jest jeszcze bardzo wiele czasu i wszystko na pewno uda się zapiąć na ostatni guzik.
No i proszę zobaczyć, w tej chwili już przyspieszono samochód Ojca Świętego, już motocykliści wjechali pomiędzy samochód a ludzi stojących na ulicach, tak żeby no, jednak nie dopuścić do sytuacji, które z punktu widzenia ochrony mogą być dla osoby ochranianej niebezpieczne.
A dla słuchaczy Radia Maryja, Ojciec Święty cały czas pozdrawia z okna samochodu, błogosławi, uśmiechnięty.
Może powiedzmy także, Ojcze Marku, Ojcze Piotrze, Ojcze Janie, o centrach wychowawczych, które są, które prowadzone są przez Kościół bądź są własnością Kościoła, prowadzone przez księży lub zakonników, bo to też ciekawa statystyka. Pamiętajmy, że Brazylia jest większa, ludniejsza, ale liczby są bardzo ciekawe. Przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez Kościół to 5305 placówek. Ponad 1 100 000 uczniów. Gimnazja i szkoły średnie 1310 takich placówek i uczelnie wyższe, proszę Państwa, 267 uczelni wyższych prowadzonych przez Kościół, ale jeszcze statystyka związana z ośrodkami charytatywnymi, społecznymi. To, co Kościół robi tutaj w Brazylii, to 369 szpitali, to 884 przychodnie, to leprozoria, a więc miejsca, które przyjmują osoby chore na trąd, 22 leprozoria, domy dla osób starszych lub niepełnosprawnych, to proszę Państwa 718 takich domów, domy dziecka i ochronki, 1636 takich domów, poradnie rodzinne i poradnie pro-life, 1711 i wreszcie ośrodki rehabilitacji, edukacji społecznej, 3257, więc to jest też ta działalność społeczna, charytatywna Kościoła, o której pewnie będzie mówił także Ojciec Święty Franciszek.
Znaczy, jeśli chodzi o tą działalność społeczną, o działalność charytatywną, to jest ogólne takie oczekiwanie, że tak ze strony władz państwowych, prezydent, pani prezydent, jak i władz kościelnych, że papież Franciszek podkreśli, że nie może być głoszenia Ewangelii bez tej konkretnej działalności społecznej. I do tej działalności charytatywnej, społecznej, papież będzie nawoływał, będzie prosił młodzież, żeby ona się stała tymi, którzy zmienią rzeczywistość Ameryki Łacińskiej, zmienią rzeczywistość Brazylii, żeby to państwo, które jest tak bogate, jak mówił ojciec Marek, stanie się społecznie takim państwem, gdzie rządzi prawo i gdzie rządzi sprawiedliwość. Dlaczego tak jest, że państwo jest tak bogate i jednocześnie są takie regiony bardzo biedne? Bo podział dochodu narodowego jest niestety bardzo źle robiony. Około 10% Brazylijczyków ma 90% dochodu narodowego i 10% dochodu narodowego jest podzielone na 90% tych biednych. Z tych powodów Brazylia jest jednocześnie państwem bardzo bogatym i państwem, które ma społeczeństwo bardzo biedne, większość społeczeństwa bardzo biednego.
Mamy po raz kolejny, możemy widzieć Ojca Świętego Franciszka przejeżdżającego przez ulicę Rio de Janeiro. W tym momencie właśnie Ojcu Świętemu zostaje podane dziecko. Ojciec Święty składa swój pocałunek na czole dziecka i ten entuzjazm, wyciągnięte dłonie do Ojca Świętego Franciszka, tak jakby już w tym momencie każdy chciał Ojca Świętego dotknąć, uścisnąć jego dłoń i ucieszyć się z tego, że jest w Brazylii, że właśnie w tym kraju rozpoczyna pierwszą swoją podróż apostolską.
Mówi ojciec Darek, że nie ma, że ruch został wstrzymany. W tej chwili dojechaliśmy do miejsca, gdzie stoją autokary pełne młodzieży. autokary, które zjeżdżały z cały dzień w zasadzie tutaj do Rio de Janeiro. Wystarczy do tej chwili, że samochód Ojca Świętego zatrzyma się na chwilę i te grupy młodzieży robią wszystko, by no, dotrzeć do samochodu, aby pozdrowić Ojca Świętego.
Ale proszę zobaczyć też, że Ojciec Święty nie ma zasłoniętej szyby. Że Ojciec Święty otworzył szybę. Ja jestem przekonany, że ochrona, gdyby tylko mogła, tą szybę by zamknęła, ale Ojciec Święty wyraźnie ma ten przycisk przy drzwiach i po prostu tę szybę nieustannie opuszcza, tak żeby ci, którzy są blisko i uda im się gdzieś tam dotknąć Jego, mogli to zrobić.
Nie przyzwyczailiśmy się także podczas wizyt papieskich do różnego rodzaju zapór i płotków stawianych przy trasie przejazdu Ojca Świętego. Tutaj w Rio de Janeiro, w Brazylii nie ma żadnych płotków, nie ma żadnych zapór, a więc każdy, kto znajduje się przy ulicy, przy trasie przejazdu Ojca Świętego Franciszka, może do samochodu podbiec. No i widzimy, czym to się kończy, zatrzymaniem często samochodu Ojca Świętego.
Na prezentacji Światowych Dni Młodzieży dzisiaj rano arcybiskup Oranie Jezioła Tempesta mówił, że te Światowe Dni Młodzieży będą latynoskie. Jego ducha będzie można zobaczyć i poczuć, że rzeczywiście jesteśmy tego świadkami w tej chwili.
No to już są. Do Rio de Janeiro z Rzymu papież pokonał 9201 kilometrów, bo taka jest odległość między Rzymem a Rio de Janeiro. Ojciec Święty spędzi tutaj czas aż do niedzieli. Będziemy mieli okazję spotykać się z Ojcem Świętym. Na środę, na chwilę wyleci do Aparecida. To jest mniej więcej 200 kilometrów od Rio de Janeiro w linii prostej helikopterem, tam by celebrować mszę świętą w Narodowym Sanktuarium Naszej Pani Aparecida.
Raz jeszcze widzimy autokary, które wjeżdżają do Rio de Janeiro z ludźmi młodymi, z tymi, którzy przybywają na Światowe Dni Młodzieży. Widzimy zatrzymany samochód z Ojcem Świętym Franciszkiem, podchodzących ludzi, ten wielki entuzjazm narodu brazylijskiego, a my, Ojcze Dariuszu, już także w dniu wczorajszym widzieliśmy, że niektórzy rezerwują sobie miejsca na plaży. Jest tutaj zima, ale pogoda jest sprzyjająca, jest bardzo ciepło w dzień, ponad 30 stopni Celsjusza. Noce dla nas także są nocami bardzo ciepłymi, a zatem również i młodzież w namiotach, na różnego rodzaju kiermatach rezerwuje sobie już miejsce, aby być jak najbliżej ołtarza papieskiego i by uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem.
No, takich jeszcze Światowych Dni Młodzieży na pewno nie było, że jedno ze spotkań, w zasadzie nie jedno, a więcej, bo nawet Droga Krzyżowa będzie prowadzona na Alei Atlantica, a więc wzdłuż plaży Copacabana. No, jednej chyba z najsłynniejszych plaży, które gdzieś na zdjęciach, na filmach reklamujących Rio de Janeiro można spotkać praktycznie na każdym kroku.
Jeszcze nie, oczywiście Sylwester na plaży Copacabana.
No, Sylwester i nie tylko Sylwester. Wielkie wydarzenia, wielkie jakieś spotkania z muzykami, koncerty. Wszystko w Rio de Janeiro, wszystko idzie na plaży. Ludzie idą na plaży, muzycy idą na plaży, kościół idzie na plaży. Plaża się staje takim centrum jedności ludności, jedności różnych ludzi. Plaża to jest miejsce w jakiś sposób świętowania, też miejsce przebywania, miejsce zapomnienia o rzeczywistości, w której ludzie żyją. Także dla mieszkańców Rio de Janeiro plaża to jest coś najważniejszego.
Miejsce spotkania, celebracji, radości.
Śpiewu, tańca, Nowego Roku, też karnawał, Z jednej strony jest na tym sambodromie, gdzie przychodzą te szkoły samby, ale też karnawał popularny w Rio de Janeiro jest na plaży, na Copacabana. Więc dla tych ludzi plaża to jest coś, jakiś punkt referencyjny w mieście i w życiu.
I to chyba nie tylko w Rio de Janeiro, ale również w innych punktach w Brazylii.
Też. Ale w Rio to jest głównie.
Wspominaliśmy już o tej spontaniczności Ojca Świętego Franciszka. Obserwujemy ją od pierwszych dni jego pontyfikatu, ale także wiemy, że już teraz, Ojcze Janie, czekają nas jutro niespodzianki w wykonaniu Ojca Świętego Franciszka, który chce spotkać się z młodzieżą argentyńską.
No i oczywiście, gdzie może być to spotkanie? Oczywiście na sambodromie. No bo to jest jest taki wielki plac, wielkie miejsce, gdzie można się dużo ludzi spotkać. Przewiduje się, że będzie około 23 tysięcy Argentyńczyków. to jest życzenie Ojca Świętego, które zostało wczoraj zaprezentowane przez kardynała Tempestę dla prefekta miasta.
Przyjeżdżając do Rio de Janeiro w pierwszym dniu, bardzo wiele osób mówiło nam, że są jakieś antagonizmy pomiędzy Brazylią i Argentyną, że te narody nie do końca się lubią.
W piłce nożnej tak, wielka rywalizacja, kto jest lepszy, Brazylia czy Argentyna. No ale jeśli chodzi o papieża, to jak mówią tak władze państwowe, jak i kościelne, jak i młodzież, ludzie, papież jest jeden dla całego Kościoła i wszyscy podkreślają, że zaskarbił sobie serca Brazylijczyków papież Franciszek.
Mówiąc o piłce nożnej w Madrycie, w Hiszpanii mówi się właśnie tak, realem królewscy królewskimi mają swoich piłkarzy, dobrych też piłkarzy, też z Brazylii, ale takiego piłkarza jak ma Barcelona, czyli Messi, nie ma na świecie.
No to jest punkt widzenia Hiszpanów. Brazylijczycy uważają, że są lepsi Brazylijczycy. No tutaj jest ta rywalizacja bardzo taka mocna, jeśli chodzi o papieża. Jest też punkt odniesienia jedności między Brazylią i Argentyną.
No pamiętajmy też, że Brazylia to zwycięzca Pucharu Konfederacji, no i zamierzają także wygrać w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w 2014 roku, więc zobaczymy, jak to się potoczy.
To byłby ewenement, bo jak do tej pory żadne państwo, które wygrało Puchar Konfederacji, nie wygrało Mistrzostwa Świata. Ale Argentyńczycy myślą pewnie inaczej, że oni wygrają ten Puchar Świata w Brazylii w 2014 roku.
Ojciec Jan od 25 lat posługuje w Brazylii, jest werbistą. Patrzymy na samochód z Ojcem Świętym, całkowicie zablokowany, i zadaje pytanie, bo ojciec zna doskonale mentalność brazylijską. Czy Ojciec Święty dzisiaj dotrze do wyznaczonego punktu?
No ja bym odpowiedział Mariana pytaniem. Ksiądz już dostał swoją akredytację. Jutro. To znaczy, żartując, można by tak odpowiedzieć, ale jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, władze są przekonane, że w Brazylii nie będzie żadnych problemów. Jest państwem bezpiecznym. Z drugiej strony władze robią wszystko, co w ich mocy, w ramach tych środków bezpieczeństwa, żeby zapewnić z jednej strony wolność papieżowi Franciszkowi, żeby mógł robić to, co w danym momencie ma ochotę, na co ma w danym momencie ochotę, ale z drugiej strony zabezpieczyć mu pełne bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że po jakimś czasie policja i wszyscy ci, którzy pracują nad bezpieczeństwem papieża, zorganizują się w ten sposób, że on dotrze do właściwego miejsca. Jeżeli nie, no to jest przewidziane, że ma helikopter.
Ale też ojciec Piotr od 3 dni oczekuje na swoją akredytację. Brazylijczycy jej szukają.
Ja na nią czekam, ale udaje się jakoś posługiwać i różnego rodzaju innymi drogami docierać do centrum prasowego. Tak by można było powiedzieć nawet, że trochę nielegalnie.
No, ale najważniejsze, że wszystko funkcjonuje, że to, co potrzeba, można załatwić. I
z uśmiechem, prawda?
Oczywiście.
Co się przejmujesz? Nerwy psują zdrowie.
Oczywiście. Także najważniejsze, że sygnał jest dźwięk, że wszystko działa. No, że są troszeczkę takie pewne drobiazgowe problemy. No, niestety taka jest Ameryka Łacińska.
Ojcze Janie, służby za wszelką cenę chciały uniknąć tego pomysłu Ojca Świętego Franciszka, aby poruszał się samochodem odkrytym. Jednak Ojciec Święty Franciszek, z tego co wiemy, chce tym odkrytym samochodem poruszać się w Brazylii.
No, na pewno to będzie bardziej właściwe w tym kontekście latynoamerykańskim, ponieważ ludzie wszyscy oczekują, że ta wizyta papieża Franciszka będzie jakąś odnową wiary dla młodych, odnową wiary dla Kościoła, zwiększeniem liczby katolików, powrotem tych, którzy odeszli od Kościoła z powodu różnych problemów, jakie Kościół powszechny ma w świecie. Nie będziemy tu tego wymieniać. Ale ta spontaniczność, ta obecność papieża, który jest z tego kontynentu, który rozumie tych ludzi, jest nadzieją, że wszystko się poprawi, że ci młodzi, którzy stracili nadzieję do Kościoła, nagle znowu tą nadzieję w Kościół i w swoją misję odnowią i wrócą.
Wczoraj rozmawialiśmy z młodzieżą brazylijską, z tą młodzieżą, która jest mocno zaangażowana w życie Kościoła. Właśnie to jest ich spojrzenie. Są zatroskani o los swoich kolegów, koleżanek, tych, którzy pozostawili wspólnoty Kościoła, którzy żyją tak, jakby Pana Boga nie było. I liczą na to, że właśnie to spotkanie z ludźmi młodymi w Brazylii stanie się takim momentem inspirującym ich kolegów, ich koleżanki do tego, aby powrócili do wspólnoty Kościoła.
Oczywiście. Z tym, że widzimy pewną zmianę pracy albo powiedzmy inaczej zaangażowania tych młodych ludzi. O ile dawniej ci młodzi ludzie byli zaangażowani w grupy młodzieżowe, które działały przy parafiach, obecnie to wielkie zaangażowanie młodzieży jest w tak zwanych grupach większych, ale nazwanych movimentami, które są takimi ruchami wewnętrznymi. I takich ruchów, które działają w Brazylii, są Focolare, Odnowa Charyzmatyczna, też Opus Dei ma tu swoją dosyć mocną wardię, można tak powiedzieć. Są też inne ruchy, takie światowe i też wewnętrzne, brazylijskie, które się bardzo rozpowszechniają i mają swoich adeptów. Jaka jest może różnica między jednymi i drugimi? Te grupy, te ruchy odnowy są tymi, które w jakiś sposób łączą tą młodzież i dają jakąś większą formację, powiedziałbym, albo wykazują jakieś większe planowanie tej działalności i w jakiś sposób towarzyszą tym młodym.
Ojciec Święty w dalszym ciągu przejeżdża ulicami Rio de Janeiro. Pragnę zwrócić tylko uwagę, drodzy Państwo, obserwując te wszystkie budynki, które widzimy, widzimy także te ogromne dysproporcje społeczne, o których mówiliśmy, mówiąc o Brazylii. Oczywiście katedra, szczególne miejsce Rio de Janeiro.
Katedra, w której także będzie Ojciec Święty spotykał się z biskupami, z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami w sobotni poranek. Tę mszę świętą będziemy także chcieli dla Państwa transmitować.
I tutaj Ojciec Święty miał się przesiąść do samochodu drugiego, czwartego, ale panoramicznego, ale raczej chyba służby bezpieczeństwa.
Ale ojcze Marku, ten samochód też jest otwarty.
Też jest otwarty. A pani prezydent czeka.
Pani prezydent poleciała helikopterem. Ojciec Święty chciał no, jak najdłużej, bo ta trasa miała być krótsza, ale chciał jak najdłużej przejeżdżać ulicami Rio de Janeiro i zdaje się, że po prostu dopina swego i udaje mu się to skutecznie.
Z powodu bezpieczeństwa wydaje mi się, że lepiej się stało, że pani prezydent poleciała helikopterem do Palacu Chiguanabara. Dlatego, że po tych protestach młodych ludzi na ulicach, które były w czasie kampionatów federacji, tutaj mogłyby być jakieś większe rozruchy na ulicach, mogłyby się pojawić jakieś grupy młodzieży, które by protestowały przeciwko rządowi czy udziałowi pani prezydent. Dlatego jeżeli zostanie tylko papież Franciszek na ulicach jadąc samochodem otwartym, wydaje mi się, że to z powodu bezpieczeństwa jest znacznie lepsze niż gdyby pani prezydent towarzyszyła papieżowi Franciszkowi.
Tym bardziej, że po manifestacjach właśnie młodzieży i próbach zdobycia opinii publicznej przez panią prezydent, jednakże nie udało się jej to i jej popularność w ostatnich tygodniach spadła i to dosyć znacznie.
Ale jest, ojcowie, jest samochód jest panoramiczny, samochód. Tylko nie wiem, czy do końca zakryty, czy też odkryty z boku. To zaraz zobaczymy lepiej, ale jest samochód panoramiczny przygotowany dla Ojca Świętego. I Ojciec Święty sam sobie otwiera drzwi, no i wychodzi. Posłuchajmy też tych okrzyków, które towarzyszą Ojcu Świętemu.
Ojca Świętego Franciszka jest samochodem odkrytym. Widzimy, z boku nie ma żadnych dodatkowych szyb, a zatem Ojciec Święty realizuje swoje przedsięwzięcie podczas tej wizyty w Rio de Janeiro.
I to jest ta pierwsza niespodzianka Ojca Świętego papieża Franciszka już tutaj w Rio. Miał przyjechać prosto z lotniska do Pałacu Guarativa.
Guanabara.
I w ostatniej chwili mamy zmianę planu.
I zobaczmy także, że gospodarz miejsca, a więc arcybiskup Tempesta, arcybiskup Rio de Janeiro, także w samochodzie panoramicznym. Tak jak to zwykle bywa podczas wizyty Ojca Świętego w danym miejscu, gospodarz jedzie wraz z nim samochodem.
I na pewno mieszkańcy Brazylii, ci, którzy przybyli już do Rio de Janeiro, przeciwko takiemu rozwiązaniu, które podjął Ojciec Święty Franciszek, nic nie będą mieć.
No, na pewno.
Obawiano się także, czy stacje telewizyjne zdołają na całej trasie przejazdu Ojca Świętego zapewnić poszczególnym stacjom telewizyjnym sygnał i dźwięk z przejazdu Ojca Świętego Franciszka. Jak na razie cieszymy się, że wraz z Państwem, ze słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji TVN, możemy towarzyszyć Ojcu Świętemu Franciszkowi.
Powiedzmy też, że jest u nas godzina, niech spojrzę na zegarek, prawie 5 po 5, to znaczy w Polsce jest już 22:05, ponieważ czasowo jesteśmy 5 godzin tutaj w Rio de Janeiro do tyłu, dlatego wiele naszych transmisji będzie albo popołudniem, albo też późno wieczorem.
I rozpoczyna się, drodzy Państwo, tak jak sądziliśmy, samochód oblegany przez ludzi młodych, pozdrawiających Ojca Świętego. Widzimy także Argentyńczyków, tych, którzy cieszą się ze spotkania z Ojcem Świętym.
Możemy też zobaczyć, że istnieją problemy socjalne. Tam jest dużo takich nieczystości na ulicach, że nie było sprzątane. To niestety też się pojawia.
A z takich ciekawostek jeszcze podane zostały ostatnie dane dotyczące Światowej Dni Młodzieży tutaj w Rio de Janeiro. Według najnowszych danych liczba młodzieży, która zapisała się, przekroczyła 350 tysięcy. Aby wziąć udział w sobotnim przywaniu i niedzielnym mszy rozesłaniu, oczywiście nie trzeba być już zapisanym. Organizatorzy spodziewają się nawet 1,5 miliona, nawet 2 miliony osób. Najwięcej młodzieży pochodzi właśnie z Brazylii, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Chile, Włoch, Wenezueli, Francji, Paragwaju, Peru i Meksyku. Te kraje najwięcej młodych ludzi wysłały tutaj do Rio de Janeiro.
A my oczywiście w tym miejscu także, Ojcze Marku, pozdrawiamy Polaków, którzy przybyli do Rio de Janeiro na Światowe Dni Młodzieży.
I rodziny także, które zostały w Polsce, ilekroć widzimy grupy polskie, to proszą, żeby te pozdrowienia dla swoich kolegów, koleżanek, dla rodziców, rodzeństwa przekazywać co mniejszym czynnikiem.
A ludziom młodym przybywającym z naszej ojczyzny towarzyszą także pasterze kościoła w Polsce, także księży biskupów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Będzie jeszcze czas, aby wszystkich księży biskupów wymienić. Myślę, że także z niektórymi pasterzami kościoła w Polsce spotkamy się na antenie Radia Maryja i Telewizji TVN i to właśnie także i oni dzielić się będą swoim doświadczeniem tych spotkań, które przeżywają z ludźmi młodymi w Rio de Janeiro, ale nie zapominamy także o wszystkich kapłanach, siostrach zakonnych, o animatorach, którzy byli odpowiedzialni za zorganizowanie wyjazdów do Rio.
A w Światowych Dniach Młodzieży bierze udział ponad 650 biskupów, blisko 8 tysięcy kapłanów, ponad 600 diakonów. W organizacji w spokojnym przebiegu właśnie tychże Światowych Dni Młodzieży pomaga 60 tysięcy wolontariuszy. Ponad 800 artystów też pomaga właśnie w organizacji, w śpiewie, w chórach, w różnych właśnie tych momentach bardzo ważnych. Katechezy odbędą się w 26 językach i w 273 różnych punktach. Oczywiście najwięcej w języku hiszpańskim.
Hiszpańskim?
51 miejsc właśnie. Też została otwarta taka feria powołaniowa w parku. 100 różnych wspólnot i zgromadzeń prezentuje właśnie swoją duchowość młodzieży, która tutaj przybyła. I tam też zostaną ustawione konfesjonały, część konfesjonałów, które swoją formą nawiązują właśnie do figury Jezusa Odkupiciela z góry Corcovado. A z drugiej strony ci, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie, też widząc ten biały kolor i taką formę też takiego rodzaju żagla, no to i tak no właśnie jest pewna taka kopia.
I w piątek także Ojciec Święty odwiedzi te tereny wystawiennicze, gdzie poszczególne zgromadzenia prezentują swoją duchowość, ale także Ojciec Święty celebrować będzie sakrament pokuty i pojednania dla pięciu młodych ludzi.
I dzisiaj rano brazylijska telewizja pokazywała właśnie te konfesjonały i też pokazała konfesjonał Ojca Świętego i wskazali na małą różnicę. Wszystkie są jednakowe i okazało się, że położyli w konfesjonale Ojca Świętego małą czerwoną poduszeczkę, którą na pewno, to jest jedyna różnica.
Którą na pewno Ojciec Święty wyjmie z tego konfesjonału, zanim siądzie. Widzimy, proszę Państwa, w tej chwili orszak papieski, który zmierza w stronę pałacu Guanabara, który dawniej określany był jako pałac Izabeli. On był niedawno odnowiony, jest jedną z oficjalnych rezydencji gubernatora stanu Rio de Janeiro. Tam oczekuje na niego pani prezydent Republiki Brazylii. Oczekuje już przynajmniej od 10 minut, bo 10 minut temu Ojciec Święty miał pojawić się przy pałacu, ale przypuszczam, że jeszcze przynajmniej kwadrans, dwa kwadranse pani prezydent będzie musiała na Ojca Świętego poczekać.
Ksiądz Marek mówił o tym, że wielu biskupów, księży i kardynałów będzie tutaj w Rio de Janeiro. Zgodnie z gazetą codzienną, która dzisiaj się ukazała w Brazylii, z Estado de São Paulo, papież będzie tutaj przed około 11 milionami księży. Będzie około 450 biskupów, co odpowiada jednej jednej trzeciej całego episkopatu światowego. Że będzie tutaj około 60 kardynałów, czyli połowę kolegium kardynalskiego, które jest jeszcze w wieku takiej działalności pastoralnej. Czyli mówi się o tym, że spotkanie papieża tutaj w Rio de Janeiro będzie jakimś takim momentem pokazania się papieża jako lidera Kościoła katolickiego w akcji. Że to może wskazać, w jaki sposób, jaki będzie styl, jaki będzie cały pontyfikat papieża Franciszka. I tutaj się porównuje go tak do Jana Pawła II, Pawła VI czy Jana XXIII. Zgodnie z gazetami tutejszymi, papież Franciszek jest porównywany bardziej do Jana XXIII jako papieża, który otworzył sobór, papieża, który się otworzył na świat. I ten papież, który jest z tej rzeczywistości latynoamerykańskiej, rzeczywistości z tego kościoła, który jest kościołem młodym, kościołem powiedzmy najmłodszym, jeśli chodzi o obszar światowy, i kościołem największym, że ten papież może tutaj pokazać swój styl jako lider. Papież może pokazać, jaki będzie jego pontyfikat, że to spotkanie młodzieży w Rio de Janeiro będzie jakimś takim punktem głównym, silnym początku wielkiego pontyfikatu papieża Franciszka.
My trochę obserwując to, co dzieje się na ulicach Rio de Janeiro, a widzimy teraz, proszę Państwa, jak na Ojca Świętego z góry spadają takie białe karteczki, jakieś płatki, które pokazują, że jest to gość wyjątkowy. Trochę te obrazy przypominają mi to, co siłą rzeczy musiałem widzieć tylko w telewizji, gdy Jan Paweł II odwiedził Meksyk w swojej pierwszej pielgrzymce w roku 79. To są mniej więcej te same obrazy, które teraz widzimy na ulicach Rio de Janeiro. Mnóstwo ludzi zgromadzonych wzdłuż alei, którą Ojciec Święty przejeżdża samochodem panoramicznym, ale otwartym.
Jak widzimy, Ojcze, już dachy budynków są wygodnymi lożami, z których można pozdrawiać Ojca Świętego Franciszka. Ludzie wychodzą na dachy swoich domostw, tych miejsc, w których mieszkają, aby także poprzez swoją obecność z wysokości pozdrowić Ojca Świętego.
No to wszystko sprzyja temu, by pozdrawiać, by witać się, by się cieszyć, by się radować. Może w związku z rozwarstwieniem społecznym niewiele osób ma też taką materialny powód do świętowania, do radości, ale ci ludzie tutaj, proszę wierzyć, są niezwykle radośni, są otwarci na to, co przynosi każdy dzień ich życia.
Niekiedy ta radość bywa dla nas, Europejczyków, troszeczkę taka niepokojąca. No, dzisiaj jakieś godzinę przed przylotem papieża do Rio de Janeiro, obok centrum prasowego, niektórzy zaczęli strzelać petardy na znak radości. W Brazylii to jest znak radości. W centrum prasowym wszyscy wybiegli na hol, na korytarz, żeby zobaczyć, co się dzieje. Co to za strzały? No, to jest normalny sygnał radości Brazylijczyków.
A są z nami, siedzimy w tej chwili w jednym z centrów prasowych i są z nami między innymi takie telewizje jak włoska RAI, jak agencja Reutersa, jak ZDF, RTF, jak ARD i jeszcze
Transpress.
Tak, i TVE hiszpańska, a więc największe stacje telewizyjne, pośród nich także Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To także okazja, aby pozdrowić te wszystkie stacje radiowe w Polsce, radia katolickie, które także poprzez posługę Radia Maryja będą przekazywać Państwu te wszystkie wydarzenia związane z apostolską wizytą Ojca Świętego Franciszka, a w sposób szczególny już teraz chcemy pozdrowić wszystkie przystanki Rio w Polsce, czyli ludzi młodych, którzy także poprzez przekaz telewizji Trwam będą mogli uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, spotkaniu ludzi młodych z Piotrem naszych czasów.
Będziemy to czynić imiennie wtedy, kiedy ludzie młodzi na tych przystankach będą łączyć się razem z nami, a my w dalszym ciągu obserwujemy, jak Ojciec Święty zmierza w kierunku pałacu Guanabara, gdzie oczekuje na niego pani prezydent Republiki Brazylijskiej.
Oczekuje się, przynajmniej jeśli chodzi o rząd brazylijski, że pani prezydent będzie prosiła Jana Pawła, papieża Franciszka, żeby pomógł Brazylii albo współpracował z Brazylią w rozwoju projektów socjalnych i takich projektów, które pomogą ludności biednej w Afryce. Prezydent Brazylii myśli, że papież Franciszek mógłby być tym, który w jakiś sposób nakłoni, poprosi, czy moglibyśmy powiedzieć zmotywuje świat, żeby się otworzył na te państwa potrzebujące w Afryce. Z drugiej strony pani prezydent też oczekuje, że papież Franciszek nie będzie tym, który będzie dyskutował z nią o sprawach religijnych. Pani prezydent lubi rozmawiać o sprawach socjalnych, sprawach pomocy biednym, ale nie w sprawach religijnych.
Ojciec Święty tymczasem nie przyjeżdża tu jako społecznik, jako charytatywnik. To jest pasterz Kościoła katolickiego, zastępca Chrystusa na ziemi i to jest pierwsze jego zadanie, umacnianie braci w wierze i jesteśmy przekonani, że Kościół tutaj na ziemi, ale także zgromadzony z różnych zakątków świata umocni.
Ojcze Janie, relacje pomiędzy Brazylią a Stolicą Apostolską zostały w zasadzie sformalizowane nie tak dawno, jeszcze za prezydenta Luli,
tak,
i papieża Benedykta XVI.
Tak, został podpisany konkordat między Stolicą Apostolską i Brazylią. Dla Kościoła w Brazylii jest to wielkie wydarzenie i rzeczywiście czujemy siłę tego konkordatu. Z tym, że jeśli chodzi o sytuację Kościoła w okresie rządów pani prezydent Dilma Rousseff, jest troszeczkę to inaczej, ponieważ w momencie kampanii politycznej, żeby zostać wybraną jako prezydent Brazylii, część taka bardziej konserwatywna Kościoła katolickiego, między innymi biskupi, wypowiedzieli się troszeczkę kontra pani prezydent, obecnej pani prezydent, że ona nie ma jednoznacznego stanowiska, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. Są tematy, powiedzmy, delikatne, ale tematy podstawowe dla Kościoła katolickiego, które jako obrona życia, które jest zawsze w jakiś sposób destakowane, wykazywane i bronione przez Kościół.
Jest priorytetem i to także wskazują gesty Ojca Świętego Franciszka na trasie przejazdu. Ojcze Piotrze, prawda, widzimy, jak Ojciec Święty, Ojcu Świętemu przenoszone są dzieci do Papa Mobile i Ojciec Święty całuje dziecko, błogosławi, no i oddaje rodzicom.
Jak ważne zagadnienie obrony życia jest tutaj w Ameryce Łacińskiej. Doświadczyliśmy tego również każdy z pielgrzymów, który przybył na Światowe Dni Młodzieży w tym podstawowym wyposażeniu, w tej tak zwanej torbie pielgrzyma, otrzymał także podręcznik życia, w którym ta nauka Kościoła dotycząca wartości ludzkiego życia jest jednoznacznie przypomniana.
Więc pani prezydent i władze, moglibyśmy tak powiedzieć, poszukują asuntów, poszukują tematów, które jednoczą papieża Franciszka, jednoczą Amerykę Łacińską, jednoczą świat i nie poszukują tematów, które dzielą. Jednym z tych tematów jest na pewno temat przerwania życia.
Kiedy prezydent Lula po raz pierwszy odwiedził Benedykta XVI w Watykanie, to wówczas właśnie w czasie tej rozmowy doszło do stwierdzenia, że trzeba podpisać umowę. Ta umowa została podpisana między Kościołem a Brazylią w 2008 roku i wtedy Benedykt XVI powiedział prezydentowi Luli, że ma nadzieję na podpisanie umowy w czasie jego pontyfikatu, a prezydent miał odpowiedzieć Ojcu Świętemu: Wasza Świątobliwość, w czasie mojej kadencji. I tak się stało.
No, właściwie, jeżeli Bóg jest Brazylijczykiem, no więc papież musi rzeczywiście robić to, co jego szef, czyli Bóg, wymaga. Takie jest myślenie brazylijskie. No, Lula na pewno chciał, prezydent poprzedni Brazylii, na pewno chciał w jakiś sposób umocnić swoją popularność też tym podpisaniem konkordatu. No, pani prezydent to jest jego protegowaną, obecna pani prezydent była wskazana przez niego jako jego następczyni. Także to jest ta sama władza, moglibyśmy powiedzieć, ta sama partia. Z tym, że jak wypowiadał się rzecznik prasowy Watykanu, ojciec Frederick Lombardi, papież Franciszek jest tym papieżem, który łączy i nie dzieli. On się nie będzie wypowiadał odnośnie żadnej formy politycznej, żadnej partii politycznej. On będzie tak dobry dla tych, którzy są postępowi, jak dla tych, którzy są konserwatywni. Ponieważ papież Franciszek uważa, że najważniejsze jest głoszenie Ewangelii, co mówił ojciec Dariusz, że najważniejsza jest konsciencja polityczna i każdy ma jakieś własne zrozumienie spraw politycznych i powinien działać w polityce zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa.
Towarzyszymy Ojcu Świętemu Franciszkowi w tej drodze ulicami Rio de Janeiro w dalszym ciągu.
Zastanawiam się, Ojcze Piotrze, jak przejedzie papież, bo to, co widzimy, to jest nieprawdopodobny tłum.
Tak, zbliżamy się do jakiejś pętli, gdzie widzimy ogrom ludzi młodych, którzy są obecni blisko Ojca Świętego Franciszka, chcą go przywitać, towarzyszą mu i jest to rzeczywiście ogromny tłum.
Ojciec Marek kiwa głową. Ojciec Marek przeżywał także Światowe Dni Młodzieży w Madrycie, ojcze, więc może, no trudno porównywać coś, co się dopiero zaczyna, ale może właśnie te początki.
Myślę, że jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego, niesamowitego. Nigdy nie widzieliśmy podobnego przyjazdu Ojca Świętego z lotniska w żadnym kraju. Ale Ojciec Święty podkreślał też od samego początku, że jedzie do Rio de Janeiro po to, by spotkać się z młodymi ludźmi. I chce być blisko młodych ludzi, więc wszelkie jakieś ograniczenia, wszelkie szyby czy kryształy, powiedzmy, tylko dzielą, nie łączą. Widać, jak widzimy na ekranach, też pozdrawia młodych ludzi, ale jednocześnie jest uśmiechnięty, też wymienia uwagi z arcybiskupem Tempestą, więc myślę, że też cieszy się z tego ostatecznego przyjęcia. Jakby nie było, prawie jest u siebie w domu.
My dzisiaj spodziewamy się tutaj w centrum prasowym wizyty rzecznika Stolicy Apostolskiej, księdza Federico Lombardiego. Będziemy chcieli uczestniczyć w konferencji, która ma podsumować ten pierwszy dzień. No i zobaczymy, co powie. Być może przyniesie ta konferencja jakieś dodatkowe punkty, dodatkowe niespodzianki, o których też Państwa będziemy w toku naszych transmisji informować. Ale jak powiadam, tych niespodzianek spodziewajmy się tutaj bardzo, bardzo wielu.
I na nie jesteśmy także przygotowani, jako ci, którzy dla Państwa będą relacjonować w Radiu Maryja i Telewizji Trwam te spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Będziemy chcieli wszystkie możliwe sposoby wykorzystać do tego, aby nic nie umknęło naszej uwadze i aby rzetelnie z Państwem dzielić się tą radością, która jest także naszą radością wynikającą z bycia z Państwem.
Jeśli mamy w tej chwili dźwięk, to dźwięk helikoptera, który z góry pokazuje Państwu te obrazy i dzięki temu widzimy orszak papieski, ale widzimy też ludzi na ulicach. Trzeba powiedzieć, że nad Rio de Janeiro w tej chwili już jest szarawo. Jest dopiero 17:24, ale tutaj już za chwilę zrobi się ciemno. Ciemno robi się niemalże natychmiastowo i to właśnie przed godziną 18:00, więc dzień jest dosyć krótki, trwa w zimie, bo to jest zima, proszę Państwa, niecałe 12 godzin.
Im bliżej pałacu Guanabara, tym więcej ludzi też słuchacze Radia Maria może nie widzą, ale to rzeczywiście są tłumy nie tylko na tej głównej ulicy, którą przyjeżdża Ojciec Święty, ale wszystkich tych chodzących bocznych, pełne młodych ludzi, nie tylko flagi, pozdrawiają wszyscy papieża. W tej chwili orszak też jest bardziej już też bezpieczny, można powiedzieć.
W tym miejscu, Ojcze Marku, już trochę zapanowano nad prawidłowością przejazdu Ojca Świętego Franciszka.
Bo proszę zwrócić uwagę, że choć to centrum miasta, to jednak jest 5 pasów w tym samym kierunku drogi, czego u nas rzadko możemy doświadczyć. I kolejny raz Ojciec Święty całuje podane dziecko, błogosławi, uśmiecha się. No jest wyraźnie zadowolony. Wyraźnie
i tym samym zatrzymuje się.
Tak, wyraźny uśmiech na twarzy Ojca Świętego. Myślę, że pani prezydent, która jest Brazylijką, powinna już przyzwyczaić się, że Ojciec Święty będzie się spóźniał na poszczególne spotkania, ale to tutaj nic nowego.
I też z drugiej strony warto zauważyć, że Ojciec Święty leciał jako zwykły pasażer w samolocie, więc też te paręnaście godzin lotu z Rzymu aż tutaj to rzeczywiście też się kończy. A jednak ma czas dla wszystkich, jest uśmiechnięty, jest też zadowolony. Tutaj jeszcze media też podkreśliły to wejście Ojca Świętego do samolotu w Rzymie. Sam wszedł ze swoją walizeczką, z dokumentami osobistymi. Też taki znak dla tych światowych młodzieży.
I przed wizytą w Brazylii także niespodziewana pielgrzymka Ojca Świętego do Santa Maria Maggiore w Rzymie. Tam Ojciec Święty Franciszek modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej, powierzając także jej wstawiennictwu te wydarzenia, które w Brazylii dzisiaj w Rio de Janeiro rozpoczynają się.
Ojciec Święty, no trudno się temu dziwić, jest papieżem maryjnym, niezwykle przywiązanym do Matki Bożej, podkreślającym na każdym kroku rolę Matki Bożej, kochającym Matkę Bożą, kochającym modlitwę różańcową, co między innymi przekłada się na te wizyty w Santa Maria Maggiore, ponieważ na początku swojego pontyfikatu, tuż po wyborze, nazajutrz także udał się samochodem do tej bazyliki, niedaleko zresztą naszego klasztoru Domu Generalnego w Rzymie, by powierzyć swoją posługę. Teraz powierza posługę pośród młodych na Światowych Dniach Młodzieży.
I także w Brazylii jeden z pierwszych kroków to także Sanktuarium Matki Bożej w Aparecida. Oczywiście dla Państwa te spotkania będziemy także transmitować.
Posłuchajmy tego entuzjazmu na ulicach, bo zdaje się, mamy w tej chwili dźwięk.
Gazety piszą, że oczekuje się, że papież zwróci się do polityków, żeby zajęli się jakąś usługą dla biednych, żeby zajęli się biednymi, żeby im pomogli, żeby było więcej sprawiedliwości społecznej. I ten przekaz papieża Franciszka jest zwrócony nie tylko do rządu, ale też do wszystkich, którzy pracują w kościele, do księży, do zakonników, do sióstr zakonnych, żeby się otworzyć na tą sprawiedliwość społeczną, żeby nie pokazywać takiej ostentacji, takiego bogactwa kościoła. Prosi się, papież Franciszek prosi zakonników, księży, biskupów, siostry zakonne, żeby wyjść do tych ludzi, wyjść z zakrystii, wyjść na ulicę, wyjść na obrzeża miast, do fawel, żeby tam tym ludziom głosić Ewangelię, ojciec, że tam jest przyszłość Kościoła.
Ojciec Święty już prawdopodobnie znajduje się w pobliżu Pałacu Świętego Joachima. Tutaj bowiem miał przesiąść się z panoramicznego samochodu do samochodu, którym podróżował przez pierwszą część swojej trasy. A to znaczy, proszę Państwa, że znów ochronie będzie trudniej utrzymać porządek i pewnie ojciec święty Franciszek z tego jest zadowolony.
Aczkolwiek ojcze Dariuszu, pokazał się jakiś łańcuch ludzkich dłoni podanych na krawędzi przejście dla pieszych, aby ludzie nie mogli wtargnąć, tak jak to miało miejsce w pierwszej części przejazdu Ojca Świętego na jezdnię, którą porusza się samochód wraz z Ojcem Świętym.
W tej chwili Ojciec Święty już zmierza do pałacu Guanabara, gdzie od ponad pół godziny czeka na Ojca Świętego pani prezydent Republiki Brazylijskiej. To właśnie w pałacu Guanabara nastąpi oficjalne powitanie Ojca Świętego przez panią prezydent, przez władze stanu, przez władze miasta. I pierwsze słowa, które Ojciec Święty wypowie w Brazylii, to właśnie tutaj podczas uroczystości ceremonii powitania w Guanabara. Trudno powiedzieć, o której Ojciec Święty dotrze do tego pałacu, no ale czekamy, cierpliwie czekamy, bo my się tutaj w Brazylii nigdzie nie spieszymy.
Sygnał telewizyjny, sygnał dźwiękowy jest w dalszym ciągu przekazywany, pomimo tych różnych obaw, z którymi z Państwem się już dzieliliśmy podczas naszej transmisji, a zatem jesteśmy wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Też
warto zauważyć, że Ojciec Święty przyjechał do Brazylii i wszystkie przemówienia, jak mu podają tutaj organizatorzy, będą w języku portugalskim. Oczywiście będą też i przesłania, krótkie przesłania w innych językach prawdopodobnie do różnych grup młodzieżowych, ale zwraca uwagę to, że właśnie będąc w Brazylii nie będzie mówił ani po włosku, ani po hiszpańsku.
No zwróćmy uwagę, że w Watykanie podczas spotkań z pielgrzymami mówi w języku włoskim. To też taka zmiana w stosunku do Benedykta XVI czy Jana Pawła II, który starał się zwracać w językach narodowych, przynajmniej w kilku słowach. Franciszek tego w Rzymie nie robi, ale tutaj będzie mówił w języku ojczystym kraju, do którego przyjeżdża. Portugalski widać jest językiem przez niego znanym, a więc i hiszpański, i portugalski, i włoski. I w takich też językach będzie spowiadał młodych ludzi w piątek, w tych trzech językach, trzech Brazylijczyków, jednego Urugwajczyka mówiącego po hiszpańsku i jednego Włocha.
A na konfesjonałach oczywiście też jest napis spowiedź w języku polskim.
Janeiro to duży stan Brazylii, podzielony jest na 8 regionów, jest trzecim brazylijskim stanem federalnym pod względem liczby ludności po São Paulo i Minas Gerais. Ma w ramach swoich granic terytorialnych 92 miasta. Do 1975 roku stan nie obejmował miasta Rio de Janeiro, które było stolicą kraju, a więc takim wydzielonym okręgiem federalnym, coś w stylu Washington DC. W 1975 roku dwa stany, Guanabara i Rio, połączono w jeden. A Rio to poważny sektor turystyki. To się Państwo przekonali też w naszych relacjach, chociażby z plaży Copacabana, ale także terytorium, sektor strategiczny, a więc gaz, ropa wydobywane na północy. To także z ekonomicznego punktu widzenia drugi co do wielkości region w Brazylii po São Paulo, gdy bierzemy pod uwagę procent PKB. Rio de Janeiro ma bardzo dynamiczną, zróżnicowaną gospodarkę. Ważnym elementem jest także centrum wzbogacania uranu. Poza tym Rio jest pierwszym producentem w Brazylii i, co ciekawe, w Ameryce Łacińskiej produktów takich jak samochody, motocykle i słynie z dużych fabryk międzynarodowych, których my tutaj nie będziemy nas wymieniać, co by nie reklamować marek poszczególnych samochodów.
I oczywiście odgrywający ogromną rolę w gospodarce morskiej znaczący port przeładunkowy. Spoglądając na ocean, możemy doświadczyć ogromny ruch transportowy, tranzytowy, dokonujący się drogą morską. Każdego dnia obserwujemy ogromną liczbę statków pływających, wypływających z różnego rodzaju towarami do portu Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro jest pod względem dochodu na osobę regionem najwyższym, zdecydowanie najwyższym per capita w Brazylii, ale to nie znaczy, że tutaj żyją tylko bogaci ludzie, są fawele, jest klasa średnia i jest bardzo, bardzo wiele biedy w tym mieście.
Możemy obserwować, chodząc ulicami Rio de Janeiro, osoby, które po prostu śpią na ulicy, nie mają swojego domu, przybyły do Rio szukając możliwości, tej pracy często nie znajdują i stają się ludźmi ulicy.
Przykryci kartonami w ten sposób zasypiają. Rio de Janeiro, no, trzeba to powiedzieć też, ojcze Janie, jest miastem nie do końca bezpiecznym, zwłaszcza po zmroku. Jest tutaj jednak spora przestępczość.
Jest. Z tym, że ja chciałbym tutaj przypomnieć coś, co kiedyś powiedziałem znajomym w Belgii, gdy oni byli zdziwieni, że coś takiego się dzieje, że tyle jakieś niebezpieczeństwa jest w Rio de Janeiro w okresie karnawału. Belgia jest państwem, ma 10 milionów mieszkańców. Rio de Janeiro to jest miasto, które ma około 8 milionów mieszkańców. Jest to bardzo duże miasto. Jeżeli się weźmie takie miasto i taką ilość ludności na takim obszarze, to widzimy, że te problemy są spore. Niestety, prawdą jest to, co ojciec Dariusz powiedział, że jest tutaj też bardzo dużo problemów z jakąś z bezpieczeństwem. Jest to jeden z podstawowych problemów Brazylii, obok ochrony zdrowia, obok edukacji, bezpieczeństwo może być nawet tym problemem najważniejszym. I tutaj stan Rio de Janeiro, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że jest najbardziej takim widocznym stanem. Dlaczego? Z tego powodu, że media światowa się interesuje Rio de Janeiro z powodu pięknych plaży, sławnego miasta, sławnego karnawału. I to, co w innych miastach, jeśli chodzi o sprawę niebezpieczeństwa, nie wykazuje się w jakichś środkach masowego przekazu światowych, o tyle to w Rio de Janeiro się pojawia i to jest głoszone, to jest przekazywane, to jest pokazywane.
Tymczasem samochód Ojca Świętego już dociera do miejsca, jak się spodziewamy, gdzie za chwilę nastąpi ceremonia powitania i Ojca Świętego powita gospodarz kraju, pani prezydent Dilma Rousseffi. Będziemy musieli także Dilma Rousseffi przyzwyczaić się do tych takich miękkich głosek w języku portugalskim. Zresztą portugalski tutaj w Brazylii, ojcze Marku, brzmi inaczej niż portugalski w Portugalii.
Oczywiście portugalski w Portugalii, myślę, że też słuchacze Marii znają, jest bardziej taki zamknięty, twardszy, trudno zrozumieć momentami. Natomiast język portugalski w Brazylii, czy brazylijski, ja to zawsze mówię brasileiro, jest bardziej otwarty, bardziej śpiewny też, zależy od regionu oczywiście, ale łatwiej wpada w ucho też.
I mówi się bardziej wolniej niż w Portugalii. W Portugalii się mówi bardzo szybko, podobnie jak we Francji. W Brazylii się mówi wolniej. Właściwie cały kontynent latynoamerykański jest takim kontynentem troszeczkę wolniejszym.
O tak. Śmiejemy się, proszę
Państwa. Uśmiechamy się, bo mamy już tych doświadczeń dosyć sporo na krótkiej przestrzeni czasowej. Tak, staramy się zmierzyć z tą atmosferą, całymi różnego rodzaju sytuacjami, ale dobrze, że one nas śmieszą i my się nie poddajemy.
No i co teraz, proszę Państwa? Ojciec Święty znów zmienia środek lokomocji i jednak przesiada się do helikoptera przygotowanego specjalnie dla niego, co może oznaczać, że jednak ta trasa wydłużyła się na tyle, że pomimo tego, że Brazylijczycy się nie spieszą, to jednak do pani prezydent Ojciec Święty uda się na pokładzie śmigłowca wojskowego. Zresztą my też, jak mówiliśmy na początku, znajdujemy się na terenie bazy wojskowej Fortu Copacabana. Tutaj żołnierze dzisiaj przechodzili swoją musztrę. To bardzo, bardzo ciekawe w ogóle, co się tutaj dzieje. Byli rekruci w takich białych podkoszulkach, w spodniach w moro. Nie wyglądali na żołnierzy, więc podejrzewamy, że to są rekruci, ale śpiewali, robili dużo hałasu. Pracujemy tu jako dziennikarze, ale oni specjalnie, chcąc chyba pokazać, że są tutaj obecni.
Tak, naszymi sąsiadami.
Tak, śpiewali ile wlezie.
I do tego, ojcze Darku, na pewno Rio de Janeiro także z lotu ptaka pięknie wygląda.
A tutaj, ojcze Piotrze, powiedzmy może jeszcze o tych kulisach. Kiedy rozpoczynaliśmy tutaj pobyt nasz akredytacyjny, ojciec jeszcze bez akredytacji, w sobotę podwoził nas taki samochód pod centrum prasowe, no pod górkę w zasadzie, tam z 200 metrów, ale tak tutaj chcieli. Później wysiedliśmy, no i się okazało, że asfalt praktycznie się topi. i mówimy, co oni dopiero wczoraj ten asfalt kładli?
I ojciec... No i tak dokładnie było, Ten asfalt był położony dosłownie dzień przed otwarciem centrum prasowego, lepił się nam do butów, akredytacji nie mam do dzisiaj, ale...
Nadajemy. Ale powiem ojcze, jak szedłem z jednego centrum prasowego tutaj do nas, to widziałem, jak dwóch rekrutów malowało dzisiaj krawężnik na biało, więc powalutku wszystkim zdążą.
No i wspomnijmy także tą naszą wczoraj nocną wyprawę do Guaraciba, do miejsca spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Tam będzie sprawowana msza święta rozesłania i także czuwanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Tam te prace to jeszcze daleko w polu.
Daleko w polu, choć ciekawa technologia tam wykorzystywana, ale to pewnie przy okazji Państwu powiemy, bo już pewnych rzeczy także zdążyliśmy się dowiedzieć. W relacjach Państwu będą o tym także informowani. Dwa śmigłowce przygotowane, już pierwszy wprawiany jest w ruch i za chwilę pewnie wystartują do pałacu Guanabara, gdzie od 45 minut powinna trwać ceremonia powitania. W zasadzie już powinna się kończyć.
Ojcze, ja nie... 20 parę lat tutaj już w Brazylii. Jakie były pierwsze początki? Bo rzeczywiście spotkać się z naszą mentalnością europejską, z taką kulturą, gdzie jest czas na wszystko, no chyba kosztuje.
No, początki zawsze są interesujące. No... Na mnie na przykład zdziwieniem były dwie rzeczy. Pierwsza, jakiś kolor. Jak się wyszło na ulicę, to wszystko tu jest kolorowe. Wjeżdżając z Polski komunistycznej, wszystko było szare. Także to odkrycie koloru było czymś jakimś takim interesującym i ciekawym. I druga sprawa, która była taka bardzo ciekawa na samym początku, że ja spotkałem ludzi biednych, leżących na ulicach. Tego jeszcze w Polsce komunistycznej wtedy nie było. Teraz już mamy. Także to są takie kontrasty, które były na początku. Oczywiście, no, jak człowiek przychodzi do takiego państwa, takiej społeczności, musi przygotować, przyzwyczaić i trzeba wszystko brać w stylu, w duchu ich. Na wesoło, z radością. Bóg jest Brazylijczykiem. Co my możemy zrobić? Kim my jesteśmy, żebyśmy z tym mogli dyskutować? My jesteśmy jego tylko sługami.
Trzeba powiedzieć, że po wczorajszej wyprawie na Guaraciba, no, ojcze, daje takie świadectwo, że ojciec się bardzo dobrze zinkulturował z Brazylijczykami.
Trzeba było jechać spokojnie, no bo tutaj inaczej nie można jeździć, niestety.
Spokojnie jechać i spokojnie też rozmawiać.
Wczoraj ojciec Marek wspominał także o swoich znajomych Brazylijczykach. Jak to jest z tym umawianiem się na kawę, ojcze?
W Madrycie to mamy tam oczywiście grupa Brazylijczyków też, ale już niekiedy umawiamy się z nimi na kawę czy na jakieś spotkanie, to zawsze jest pytanie, według jakiej godziny? Europejskie czy brazylijskie? Jak mówią, że brazylijskie, to już wiemy, że przynajmniej pół godziny później możemy spokojnie przyjść i jeszcze będzie za wcześnie.
Czyli od razu także uczulamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, że proszę nie przejmować się, że jakaś transmisja rozpocznie się później, druga zakończy się trochę później, więc prosimy także, aby taką brazylijską przymiarkę wziąć do tych godzin, które podajemy w programie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Zawsze jak to możemy tutaj zaobserwować, wszystko jest z uśmiechem, bardzo z wielką życzliwością, chęcią pomocy, usłużenia.
Otwartości też dla drugiego człowieka, tego, który przyjechał.
Ojciec Jan powtarza, że nie ma się co denerwować, tak?
No, wszystko trzeba brać z radością i poczekać. Jutro, innym razem, ale to znaczy, z jednej strony to dla nas, którzy przyjeżdżają z Europy, albo ktoś, kto przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych, jest zaszokowany. Ale jak się wejdzie w ten klimat, zrozumie, że z jednej strony nie idzie mieć takiej wydajności na przykład pracy przy takim klimacie, gdzie mamy 30 parę stopni w czasie zimy, gdzie temperatura spada, gdzie powiedzmy w tej Brazylii centralnej jak Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte w nocy do 17 stopni. To już jest bardzo zimno dla tych ludzi. Czyli wydajność pracy przy takiej temperaturze też musi być inna. Ludzie inaczej reagują. Także jeżeli się nie przystosujemy do tego i wejdziemy w taki rytm europejski, bardzo często możemy nie dać rady. Dlatego takie są wymogi klimatu i środowiska, gdzie żyjemy.
I rzecz, która też uderza, to jest swego rodzaju taki ceremoniał podczas powitania. Nawet jeżeli się przyjdzie do jakiegoś sklepu, czy coś chce się kupić, oczywiście trzeba powiedzieć dzień dobry, ale później jak się kilka jeszcze, powiedzmy, określeń, wyrażeń i dopiero w końcu się przystępuje do właściwej do zakupu.
Oczywiście, to tak jest. No, ojciec mówił o tej punktualności. Ja kiedyś miałem taki wyjazd kompromis. Znając osobę, już powiedziałem, że przynajmniej wyjazd będzie pół godziny wcześniej, żeby się przygotować, żeby nie czekać i nie denerwować. No niestety, czekałem jeszcze 15 minut później, ta osoba się nie pojawiła, czyli 45 minut. Ja czekałem po tej godzinie, na którą żeśmy byli umówieni. Później, jako że musiałem jechać samochodem do innej miejscowości, gdzie było spotkanie, żeby coś załatwić, pojechałem. Niestety, takie jest życie.
Powiedzmy także coś na temat kościoła w Rio de Janeiro. Prowincja kościelna Rio de Janeiro i prowincja Niterói są częścią kościelnego regionu wschodniego pierwszego. Oczywiście funkcjonuje także Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii, założona 14 października 1952 roku. W 1977 roku siedziba została przeniesiona do stolicy Brazylii, a więc Brazylii. Prowincja Rio de Janeiro to oczywiście archidiecezja Rio de Janeiro i poszczególne diecezje. Ja nazw tych diecezji nie będę Państwu próbował nawet czytać, ale jest ich 1, 2, 3, 4, 5 diecezji. Prowincja Niterói to archidiecezja Niterói i także dwie diecezje pomocnicze. Archidiecezja obejmuje miasto Rio de Janeiro, a terytorium archidiecezji podzielone jest na 252 parafie. W Rio, widzieliśmy już ją, znajduje się słynna katedra świętego Sebastiana, gdzie będziemy także w sobotni poranek. Obecna archidiecezja San Sebastião do Rio de Janeiro została ustanowiona w 1575 roku jako prałatura terytorialna przez papieża Grzegorza XIII. Później w 1676 została wyniesiona do rangi diecezji, a stała się częścią prowincji kościelnej archidiecezji San Salvador Bahia. W latach 1745-907 wiele razy przechodziła do innych jednostek. W 1892 roku została podniesiona do rangi archidiecezji metropolitalnej przez papieża Leona XIII. I co ciekawe, w 1905 roku arcybiskup Rio de Janeiro Cavalcanti stał się pierwszym brazylijskim kardynałem i nie tylko brazylijskim kardynałem, ale także pierwszym kardynałem Ameryki Łacińskiej.
Powracamy, ojcze Marku, do brazylijskich klimatów. Jako że to, o czym mówimy, jest prawdą, chcemy Państwu powiedzieć, że od wczoraj oczekujemy na naszego współbrata, ojca Zbigniewa Mało Lepszego. Czekamy i czekamy. Ojciec Zbigniew miałby dzisiaj o godzinie 19:00 razem z nami. Przed chwilą otrzymałem od ojca Zbigniewa SMS-a, że mój lot z Salwadoru jest opóźniony około 1 godziny. A więc ojca Zbigniewa Mało Lepszego, naszego współbrata, który także od wielu, wielu lat posługuje w Brazylii, gorąco pozdrawiamy i w dalszym ciągu bardzo spokojnie oczekujemy.
A ojcze Piotrze miał być obecny wczoraj wieczorem.
Tak.
To był pierwszy termin.
Ojcze, wracając jeszcze do zwyczaju właśnie hiszpańskich, brazylijskich, jak wygląda na przykład msza święta?
Jeżeli mówimy o mszy świętej w znaczeniu europejskim, to ta msza brazylijska jest taka bardzo, powiedzmy, żywa. Jest bardzo duże uczestnictwo świeckich. Praktycznie świeccy przygotowują liturgię razem z kapłanem. Oni czytają lekcje, oni robią nawet tańce liturgiczne na procesję z darami, na procesję wejścia, na przyniesienie Ewangelii. Także jest to liturgia bardzo śpiewana, bardzo z dużą ilością śpiewów. Jest to liturgia też taka, gdzie bardzo wymachuje się rękami, się klaszcze, co w liturgii europejskiej, polskiej raczej się nie spotyka. Ale po prostu tacy są żywiołowi, w pewnym sensie spontaniczni są ci brazylijscy ludzie. I ta liturgia oczywiście jest identyczna jak liturgia Polsce czy w Europie w tym znaczeniu, że się używa tego samego rytu, ale sposób, w jaki ludzie się zachowują, jest tym sposobem takim bardzo spontanicznym, radosnym i takim, powiedziałbym, że oni to czują. Dla nich ważne jest, żeby oni czuli tą liturgię, żeby oni się tam, oni się ruszają, nawet robią takie ruchy, jakby tańczyli w czasie tych śpiewów. No ale po prostu oni są tacy radośni, weseli i spontaniczni.
Są właśnie dwa elementy, które potocznie się mówi, które cechują właśnie weselińczyków. To jest śpiew, śpiew taniec powiedzmy, i z drugiej strony to jest religijność, czyli religia.
Religia i taniec, śpiew i taniec. Ja bym powiedział, że no, jeśli chodzi o Brazylijczyków, są trzy takie wielkie rzeczy, które ich cechują. Więc śpiew, taniec, religia i też miłość do piłki nożnej. W pewnym sensie te rzeczy jednoczą.
Ja dodałbym jeszcze czwartą i karnawał.
Karnawał tak, ale karnawał, no to jeżeli się weźmie karnawał, no co to znaczy? To jest śpiew, to jest taniec i to jest kreatywność, którą oni mają za pośrednictwem tych strojów, śpiewu. Każdego roku każda szkoła samby ma inną melodię, inną sambę redu, czyli tą muzykę, która towarzyszy przejściu szkoły samby.
I wracając jeszcze do zwyczajów kościoła brazylijskiego, też właśnie znaczenie wspólnoty w kościele jako takiej, prawda?
Tak, ludzie czują się tą wspólnotą. Dlaczego? Bo większość tych ludzi się w jakiś sposób angażuje w małych grupach. Te wszystkie małe grupy, one mają właśnie to znaczenie, ten sens, żeby ci ludzie czuli się kościołem. Co w jakiś sposób wpływa, że ci ludzie przychodzą do kościoła, to, że oni mogą się zaangażować, że oni czują się tym kościołem, że oni mogą coś zrobić, że oni są kimś w tym kościele. I jak się widzi w tych, powiedzmy, w Europie, rzeczywiście przeżycie religijne, w jakiś sposób celebracja tych ludzi, to jest uczestniczenie we mszy świętej, uczestniczenie w liturgii. Dla tych ludzi to jest przeżywanie liturgii, przygotowanie liturgii w Brazylii, to jest tworzenie tej liturgii w ich duchu. I ta obecność tych małych grup powoduje, że ci ludzie czują się kościołem. To nie jest kościół księdza tego czy innego. Oni są tym kościołem, to wspólnotą kościoła.
Czyli im mniej anonimowości, jakiegoś indywidualizmu, a więcej właśnie bycia razem, właśnie tworzenia tego eklezja, czyli wspólnoty kościoła.
Oczywiście, to oni czują.
I wspólnie, aby wielbić Boga i nieść tę Ewangelię właśnie nawet tam, gdzie no, gdzie nie, na tej peryferii, o których ciągle Ojciec Święty, papież Franciszek powtarza.
I wie ojciec, ten kościół na tych peryferiach jest tym kościołem takim młodszym, to jest ten kościół aktywniejszy, to jest ten kościół, który realizuje to posłanie papieża Franciszka, żeby się modlić i żeby działać społecznie, żeby pomagać tym ludziom. To jest kościół, który to realizuje. Dlatego możemy powiedzieć, że to jest przyszłość kościoła brazylijskiego. To są peryferie, to nie są centra miast, dużych miast. W tych parafiach, które są w centrum miast, są ludzie tylko starsi. Podobnie jak sytuacja w Europie. Jeżeli chodzi o peryferie, nie. Jeżeli chodzi o te regiony biedniejsze, tam też jest kościół żywy.
A jak wygląda sytuacja z kapłanami, z powołaniami do życia kapłańskiego, życia zakonnego? Bo rzeczywiście kościół duży, kościół młody, dynamiczny, ale czy wszędzie wystarczy właśnie kapłanów, żeby móc posłużyć tym wspólnotom?
No oczywiście, już nie było wielkie, robotników mało. To nie tylko w Polsce, w Europie, ale i w Brazylii. Możemy zobaczyć, że jeżeli kiedyś było więcej powołań do życia zakonnego, mówię do życia zakonnego męskiego, jeśli chodzi o zgromadzenia męskie, o tyle w ostatnich latach obserwujemy większą jakąś intencję młodych ludzi, aby podjąć powołanie do życia w tym, w kapłaństwie, ale w diecezjach. Diecezje mają teraz coraz więcej powołań kapłańskich i zgromadzenia zakonne obserwujemy, że mają coraz mniej powołań kapłańskich, zgromadzenia męskie. To jest jakiś sygnał czasu też, ponieważ widzimy, że społeczeństwo, kapłan jest ze społeczeństwa wzięty i dany dla społeczeństwa. Widzimy, że społeczeństwo, w którym my żyjemy, jest coraz bardziej indywidualistyczne. Ludzie coraz bardziej się zamykają, ludzie coraz bardziej się zajmują tylko w sieciach tych wspólnotowych, w internecie, w pokojach siedzą, nie wychodzą na zewnątrz. To samo mamy z tymi młodymi ludźmi, którzy żyją w tym środowisku. Oni też troszeczkę się zamykają. Wielkim jakimś takim wyzwaniem w pracy formacyjnej, w seminariach jest uzmysłowienie tym ludziom, że Kościół to jest wspólnota. Nawet jeżeli oni są w tych zgromadzeniach, nie w zgromadzeniach, tylko w diecezjach, żeby żyli tą wspólnotą tego kapłaństwa diecezjalnego, łącznie ze swoją głową biskupem. No ale to są wielkie problemy formacji współczesnych kapłanów.
Też dużo seminarzystów właśnie brazylijskich przyjeżdża też do Europy, do Hiszpanii. Tam właśnie też na specjalnych stypendiach kończą seminaria, aby później móc wrócić do kraju. I widać w nich, jest duża różnica też, jeżeli chodzi o podejście właśnie do Kościoła, do spraw kościelnych, tej wrażliwości też religijnej. I jak też jak ojciec wspomniał wcześniej, no właśnie patrząc na europejski sposób przeżywania, powiedzmy, religijności, brakuje im właśnie tego czucia, czyli odczuwania tego uczestnictwa większego właśnie w życiu liturgicznym, w przygotowaniu mszy świętej, w życiu parafialnym. Tego właśnie w Europie im jak często podkreślałem, brakuje.
Mhm. Ojcu Świętemu towarzyszy dobrze Państwu znany sekretarz stanu, ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. Ojciec Święty wylądował na boisku helikopterem, którym przemieszczał się. To już trzeci środek lokomocji, odkąd wylądował, a w sumie czwarty od wylotu z Rzymu.
No i do tego jeszcze te elementy, w których Ojciec Święty po prostu chodzi na pieszo.
No tak, to też stopy, to też środek transportu. Rzeczywiście Ojciec Święty tutaj pokonuje kolejne metry, by za chwilę spodziewamy się już spotkać się i rozpocząć ceremonię powitania. Ojciec Święty już od 2 godzin jest w Brazylii.
Prefekt miasta Rio de Janeiro powiedział, że papież będzie miał wolność. Co będzie chciał, będzie robił. Jeżeli będzie chciał iść na piechotę, będzie szedł na piechotę. Jeżeli będzie chciał jechać samochodem otwartym, będzie jechał samochodem otwartym. A my będziemy starali się zapewnić mu pełne bezpieczeństwo.
Ojciec Święty pojawił się już w ogrodach pałacu Guanabara, czyli tego pałacu, który jest oficjalną siedzibą gubernatora stanu Rio de Janeiro, i wita się w tej chwili z oczekującą na niego panią prezydent Brazylii. Tutaj będzie miała także miejsce oficjalna ceremonia powitalna i spodziewamy się pierwszych słów, które Ojciec Święty skieruje do narodu brazylijskiego, ale także do nas wszystkich. W tej chwili jeszcze prywatna rozmowa pani prezydent Dilmy Rousseffi z Ojcem Świętym. Widzimy także gubernatora stanu Sergio Cabrala Filho i burmistrza Rio de Janeiro Eduardo da Costa Baesa, który dzisiaj pojawił się także na konferencji, wspólnej konferencji z arcybiskupem Tempestą. Wyglądali razem na zaprzyjaźnionych, przynajmniej w tym przedsięwzięciu, które wspólnie podejmują jako Kościół i jako miasto. Słyszymy także okrzyki, które towarzyszą temu spotkaniu Ojca Świętego z władzami Brazylii, stanu i miasta. Powszednie są obecni ludzie, którzy nie tylko oficjalnie, ale po prostu serdecznie chcą Ojca Świętego przywitać. Za chwilę także według programu ma nastąpić prezentacja korpusu dyplomatycznego, a także władz Brazylii. Oczekujemy już na rozpoczęcie ceremonii oficjalnego powitania Ojca Świętego w Brazylii.
To skandowanie towarzyszy Ojcu Świętemu od samego początku obecności Ojca Świętego w Rio de Janeiro. Przypomnijmy to skandowanie ludzi młodych. O papieżu Franciszku, my jesteśmy młodzieżą Chrystusa.
Sua santidade, o Papa Francisco.
Jego świętobliwość, papież Franciszek.
Prosimy
wszystkich, żeby zachowali się z godnością w momencie, gdy będziemy słuchać hymnu Watykanu i Brazylii.
zakończyły się hymn watykański i hymn Brazylii. Ojciec Święty wraz z panią prezydent siadają w tej chwili na specjalnie przygotowanym podium.
Senhoras e senhores, a prezydenta da República.
Przemówi pani prezydent Republiki Dilma Rousseff.
Sua Santidade, Papa Francisco.
Sua Świętobliwość, papieżu Franciszku, panie i panowie. Z wielką radością daję ci boas-vindas. Witam cię w Brazylii. Jest to honorem dla Brazylii. Przyjęcie ciebie.
Do primeiro Papa latino-americano.
Jego świętobliwość, jesteś pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego.
Sua Santidade, o Brasil,
Ojcze Święty, Brasil, jest państwem. Jest państwem, które ma dużo młodzieży, jest państwem otwartym i państwem, gdzie jest wiele młodzieży, które przyjechały z różnego, z całego świata. Witam w jakiś sposób specjalny rząd stanu Rio de Janeiro, władze miasta Rio de Janeiro i też przedstawicieli diecezji z Rio de Janeiro. I witam tych wszystkich, którzy przyłożyli się do tego, pomogli, żeby ta wizyta papieża mogła się dokonać. Obecność Ojca Świętego w Brazylii daje nam możliwość, w jaki sposób pogłębić dialog ze Stolicą Świętą, zwiększyć pokój między narodami, pomoc biednym. Wiemy o możliwości, w jaki sposób i sprawie, że te tematy są drogie do Świętemu. Wiemy, że Twoje imię, Ojcze Święty, jest jakąś homenażeń, czyli jakąś łaską, czy wspomnieniem Świętego Franciszka, lidera religijnego, który walczył o sprawiedliwość społeczną, o to, żeby wszyscy mieli jakieś lepsze warunki do życia, żeby nie było nierówności. Ta tematyka socjalna w jakiś sposób jest platformą dialogu z stanu Rio de Janeiro, Brazylii, z Ojcem Świętym, mimo różnic, jakie istnieją. Brazylia jest państwem, które przyjmuje wszystkie narody, przyjmuje wszystkie kultury i wszystkich ludzi. Ojciec Święty jest tym, który jest też przejęty niesprawiedliwością, kryzysem ekonomicznym i tym, że te jakieś ideologie prowadzą do osłabienia stanu, osłabienia państwa. Jestem przejęta tą globalizacją tego jakiegoś braku zainteresowania świata, że wszyscy są obojętni na te problemy socjalne.
Estratégias de superação da crise econômica.
W jaki sposób, żeby zwalczyć ten kryzys ekonomiczny, koszty socjalne tej naprawy społeczeństwa, gdzie biedni są w całym świecie bez pracy, gdzie jest strach. Brazylia ma honor że w ostatnich 10 latach się cieszą, że w ciągu ostatnich 10 lat ta sprawa biednych się znacznie zmniejszyła, że ta populacja tych bardzo biednych się zmniejszyła. A jednak wiemy, że trzeba jeszcze dużo zrobić w tym kierunku, aby była pełna równość społeczna. Kościół katolicki za poświęcenie swojej działalności jest wielkim towarzyszem rządu i państwa w poprawie sytuacji biednych i opuszczonych, głównie dzieci i młodzieży, albo też ludzi, którzy żyją na ulicach. Ci, którzy nie mają, mają swoje prawa osobiste ograniczone w więzieniach. Chcielibyśmy przekazać te doświadczenia brazylijskie, jeśli chodzi o tą poprawę sytuacji społecznej biednych, innym państwom. Chcemy tam też pokazać, w jaki sposób mamy możliwości pomóc tym biednym rolnikom.
Inclusive por meio do fornecimento de alimentação escolar.
Dajemy wyżywienie dla młodzieży, dla dzieci, którzy uczą się w szkołach, żeby oni mogli mieć lepsze warunki, żeby się rozwijać. I to też byłby w jakiś sposób model brazylijski, który mógłby być przedstawiony innym państwom Ameryki Łacińskiej, który by pomógł, żeby te inicjatywy małe, lokalne były przekształcone w jakieś inicjatywy globalne, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, żeby zmniejszyć ilość głodnych. Kryzys ekonomiczny, który nie pozwala znaleźć pracy dla wielkiej ilości, głównie młodzieży. I tutaj właśnie prezydent Dilma oczekuje, że papież Franciszek może pomóc razem z naszą siostrą Argentyną, żeby razem rozpocząć jakąś akcję, żeby zmniejszyć ilość głodnych i potrzebujących, głównie dzieci. I Brazylia chce być tym państwem, które przedstawi te dobre doświadczenia, które myśmy już tu wypracowali. Brazylijczycy to są ludzie, mężczyźni i kobiety, którzy mają wiarę. Wszyscy my Brazylijczycy i Brazylijki mamy możliwość, żeby poprawić naszą rzeczywistość. Wierzymy, że my i w nas możemy pokazać to światu. Wierzymy, że możemy zmienić tą rzeczywistość, żeby była coraz bardziej lepsza. No, w ostatnich miesiącach mieliśmy wiele młodzieży na ulicach, prosząc o zmianę sytuacji społecznej. Ta młodzież chce lepszej jakości życia i uważamy, że możemy to im pomóc. Dla nas wszystkie te, cały ten postęp socjalny, nasza strategia rozwoju zawsze będzie od nas wymagała większego wysiłku, aby wszyscy Brazylijczycy mogli żyć lepiej. Jest to w jakiś sposób rozwój tych zmian społecznych, które rozpoczęliśmy 10 lat temu, żeby było więcej praw społecznych dla wszystkich ludzi, lepsza ochrona zdrowia, lepsze bezpieczeństwo, lepsza jakość życia na roli. Młodzież i my też chcemy, żeby politycy odpowiedzieli na te życzenia, oczekiwania wszystkich ludzi i te problemy, które nas oczekują, które mamy. Młodzież jest w jakiś sposób zmęczona tą sytuacją niebezpieczeństwa, które istnieje. Tak jak w wielu państwach do mundu chce ta społeczność, ta świat był lepszy.
Para a realização dessa jornada mundial da juventude. Potencializa.
E ta jornada, ten spotkanie, światowe spotkanie młodzieży, ma nam pomóc, żebyśmy do tego doszli i to osiągnęli.
Alegria, o otimismo, a fraternidade, radość, a coragem e valores
praca,
cristãos. É oportunidade para discutir e buscar todos os novos valores.
I jaki na nowe wartości mogą nam pomóc stworzyć społeczeństwo lepsze. I te owoce tego pobytu papieża i tych Światowych Dni Młodzieży będą trwały dłużej niż te 6 dni, tych dni, kiedy papież będzie w tej Brazylii.
Nesta cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro.
I Brasil. Niech papież będzie bardzo, jest mile widziany w Brazylii, w Rio de Janeiro i żeby miał jak najlepsze wrażenia z tego pobytu. Dziękuję bardzo.
To przemówienie pani prezydent Brazylii Dilmy Rousseff, dłuższe niż to, do których przyzwyczailiśmy się przy oficjalnych powitaniach. A teraz głos zabierze Ojciec Święty Franciszek. To pierwsze słowa na ziemi brazylijskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty jeszcze wziął łyk wody, założył
prezydenta. Panie prezydent, szanowni przedstawiciele władz, bracia i przyjaciele. Bóg w swojej miłującej opatrzności zechciał, aby pierwsza zagraniczna podróż mojego pontyfikatu zawiodła mnie z powrotem do ukochanej Ameryki Łacińskiej, a konkretnie do Brazylii, kraju, który szczyci się mocnymi więzami ze stolicą apostolską oraz ze swymi głębokimi uczuciami wiary i przyjaźni, które łączą ją zawsze w sposób szczególny z następcą Piotra. Dziękuję za tę Bożą życzliwość. Wiem, żeby dotrzeć do narodu brazylijskiego, trzeba wejść przez bramę jego wielkiego serca. Niech mi więc będzie wolno w tej chwili delikatnie zapukać do tych drzwi. Proszę o pozwolenie, by wejść i spędzić ten tydzień z wami.
Peço licença para entrar.
Nie mam złota ani srebra, ale przynoszę to, co dostałem najcenniejszego, Jezusa Chrystusa. Przybywam w Jego imię, aby ożywić płomień braterskiej miłości, który pali się w każdym sercu. I pragnę, aby do was wszystkich i do każdego oddzielnie dotarło moje pozdrowienie. Pokój Chrystusa niech będzie z wami. Z szacunkiem pozdrawiam panią prezydent i dostojnych członków rządu. Dziękuję za wielkoduszne przyjęcie i za słowa, którymi zechciałam wyrazić radość Brazylijczyków z mojej obecności w ich kraju. Pozdrawiam również pana gubernatora tego stanu, który łaskawie nas gości w pałacu rządowym, burmistrza Rio de Janeiro, jak również członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy rządzie brazylijskim, innych obecnych tu przedstawicieli władz oraz tych wszystkich, dzięki którym ta wizyta stała się rzeczywistością. Serdeczne słowa pragnę skierować do moich braci biskupów, na których spoczywa zadanie przewodzenia Bożej Owczarni w tym ogromnym kraju, a także do ich umiłowanych kościołów partykularnych. Przez tę wizytę pragnę kontynuować misję duszpasterską biskupa Rzymu, która polega na umacnianiu braci w wierze w Chrystusa, dodawaniu im otuchy w składaniu świadectw nadziei, budzi i zachęcaniu ich, by wszystkim ofiarowywali niewyczerpane bogactwa Jego miłości. Jak wiadomo, główny powód mojej obecności w Brazylii wykracza poza jej granice. Przybyłem bowiem z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Przyjechałem, by spotkać młodych, przybyłych z całego świata, których przyciągnęły otwarte ramiona Chrystusa Odkupiciela. Oni chcą znaleźć schronienie w Jego uścisku, właśnie przy Jego sercu. Raz jeszcze usłyszeć Jego jasne i mocne wezwanie. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Ci młodzi ludzie pochodzą z różnych kontynentów, mówią różnymi językami, są przedstawicielami różnych kultur, a jednak znajdują w Chrystusie odpowiedzi na swoje najbardziej wzniosłe i wspólne dążenia. Mogą zaspokoić głód czystej prawdy i prawdziwej miłości, których jednoczą ponad wszelką różnorodnością. Chrystus zapewnia im przestrzeń, wiedząc, że nie ma mocniejszej siły niż ta, która wyzwala się z serca młodych, gdy są zawodnięci przez doświadczenie przyjaźni z Nim. Chrystus ufa młodzieży i powierza jej przyszłość swojej misji. Wychodźcie poza granice tego, co po ludzku możliwe i twórzcie świat braterski. A także ludzie młodzi ufają Chrystusowi. Dodajcie wiary w Jezusa Chrystusa i nie lękajcie się. Nie boją się powierzyć Jemu jedynego życia, jakie mają, powiedzą, że nie doznają zawodu. Rozpoczynając tę moją wizytę w Brazylii, jestem w pełni świadomy, że zwracają się do młodych, mówią także do ich rodzin, do ich wspólnot kościelnych i narodowych, do społeczeństw, w których żyją, do ludzi, od których w znacznej mierze zależy przyszłość tych nowych pokoleń. Jest chyba rzeczą powszechną, że rodzice mówią, dzieci są źrenicą naszego oka. Jakże piękny jest ten wyraz brazylijskiej mądrości, która stosuje w odniesieniu do ludzi młodych obraz źrenicy oka. Okna, przez które wpada w nas światło, dając nam cudy widzenia. Co by się z nami stało, gdybyśmy nie dbali o nasze oczy? Jak moglibyśmy iść naprzód? Pragnę, aby w ciągu tego tygodnia każdy z nas zastanawiał się nad tym prowokującym pytaniem. I uwaga, młodzież jest oknem, przez które przychodzi na świat przyszłość, a więc stawia przed nami wielkie wyzwanie. Nasze pokolenie stanie na wysokości obietnicy, która jest w każdym młodym człowieku, gdy będzie umiało zapewnić mu przestrzeń. Zatroszczyć się o warunki materialne i duchowe dla pełnego rozwoju. Dać mu mocne fundamenty, na których będzie mógł budować życie. Zagwarantować mu bezpieczeństwo i światy, aby stawał się tym, kim może być. Przekazać mu trwałe wartości, dla których warto żyć. Zapewnić nadprzyrodzony horyzont dla jego pragnienia autentycznego szczęścia i jego kreatywności w tworzeniu dobra. Przekazać mu dziedzictwo świata na miarę ludzkiego życia. Rozbudzić jego najlepszy potencjał, aby sam tworzył własną przyszłość i był współodpowiedzialny za los wszystkich. Dzięki takim postawom przyjmujemy przyszłość naszej młodzieży. Kończąc, proszę wszystkich o uwagę, jeśli to możliwe, o empatię niezbędną do nawiązania dialogu między przyjaciółmi. W tej chwili ramiona papieża otwierają się, aby objąć cały naród brazylijski. W jego złożonym bogactwie ludzkim, kulturowym i religijnym. Od Amazonii do Pampy, od regionów suchych do Pantanału, od małych wiosek aż do metropolii, niech nikt nie czuje się wykluczony z miłości papieża. Pojutrze. Pojutrze, jeśli Bóg pozwoli, pragnę modlić się za was wszystkich u Matki Bożej z Aparecida, prosząc ją o macierzyńską opiekę nad waszymi domami i rodzinami. Już teraz wszystkich was błogosławię. Dziękuję za powitanie.
Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares enquanto
prosimy wszystkich, żeby zostali na swoich miejscach aż do momentu, jak zostaną przedstawieni całe obydwie te delegacje, które przybyły z Watykanu i z Brazylii.
Do Ojca Świętego podchodzą poszczególne delegacje. Prezentowana jest delegacja rządowa, korpus dyplomatyczny.
Wiceprezydent.
A my, wiceprezydent Brazylii, a my może przypomnijmy najważniejsze elementy pierwszych słów Ojca Świętego, które wypowiedział w Brazylii. Przede wszystkim uderza ta pokora Ojca Świętego w spotkaniu z panią prezydent, z wszystkimi dostojnikami zgromadzonymi. Ojciec Święty mówi, że wie, że aby dotrzeć do narodu brazylijskiego, trzeba wejść przez bramę jego wielkiego serca. I mówi tak po cichu wręcz mówił, prawda? Tak delikatnie, tak szeptem powiedział, niech mi wolno będzie delikatnie zapukać do tej bramy. Proszę o pozwolenie na wejście i spędzenie tego tygodnia z wami. To pokazuje w całej pełni postawę Ojca Świętego Franciszka, z którą tu przyjechał.
A z drugiej strony też wskazuje, jaki jest główny motyw tejże wizyty, tego przyjazdu tutaj do Brazylii, Światowe Dni Młodzieży i hasło idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Czyli głównym motywem jest motyw religijny, motyw duszpasterski, spotkanie z młodzieżą, która przyjechała z całego świata, ale z drugiej strony też papież pod koniec swojego pierwszego tutaj wystąpienia na ziemi brazylijskiej wskazuje na bardzo konkretne aspekty społeczne, w których żyją właśnie młodzi ludzie, a przede wszystkim uderza wielka troska Ojca Świętego o przyszłość tej młodzieży. I właśnie zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich tych, którzy mogą wpłynąć na przyszłość tych młodych ludzi, aby robić coś, by przekazać właśnie, zatroszczyć się o warunki materialne i duchowe dla pewnego rozwoju, dać mu mocne fundamenty
na których będzie mógł budować właśnie życie, przekazać wartości, otworzyć horyzonty, nie tylko te materialne przed młodymi ludźmi, ale też bardzo mocny akcent Ojca Świętego, zapewnić nadprzyrodzony horyzont właśnie tych pragnień, tego pragnienia autentycznego szczęścia, jakie jest w sercu każdego młodego człowieka. Czyli wielka, wielka troska Ojca Świętego w tym pierwszym wystąpieniu właśnie ludzi młodych, o przyszłość tego nowego pokolenia, ponieważ, jak powiedział Ojciec Święty, kim jest młodzież? Młodzież jest oknem, na które przychodzi na świat przyszłość, a stąd o tę przyszłość rzeczywiście trzeba zadbać.
Czyli ta ogromna troska Ojca Świętego Franciszka o ludzi młodych, o każdego młodego człowieka, to ramiona papieża otwierają się na każdego mieszkańca Brazylii, a w sposób szczególny na młodego człowieka, bo Ojciec Święty przybywa na Światowe Dni Młodzieży, jest tym, który chce przypomnieć każdemu, że to jest Chrystus, który ufa młodemu człowiekowi.
No właśnie, te słowa o zaufaniu Chrystusa do młodzieży. Nieraz mówimy, żeby ufać Chrystusowi. Mówimy, Jezu, ufam Tobie, prawda? A Ojciec Święty obok tego naszego wyznania mówi, Chrystus ufa Tobie, młody człowieku, który tutaj przyjechałeś. Chrystus ufa Tobie, który słuchasz tych słów. Nie mam złota, nie mam srebra, ale mam to, co najcenniejsze i czym chcę się podzielić. Chcę się podzielić Jezusem Chrystusem, który jest moim Panem, którego otrzymałem. I bardzo ciekawe słowa Ojca Świętego wypowiedziane do młodych. Przekraczajcie granice tego, co jest po ludzku możliwe. Twórzcie świat braterski. A więc Ojciec Święty zachęca do tego, żeby młodzież przeskakiwała tę poprzeczkę, którą ma do przeskoczenia, żeby młodzież dała z siebie wszystko. To znaczy położyła na szali swojego życia to, kim jest. Żeby młodzież była taką, jaka jest i taka powierzyła się Chrystusowi. Prawdziwa, prawdziwa. Nieprawdopodobne pierwsze słowa Ojca Świętego Franciszka, od razu skierowane do ludzi młodych, którzy pewnie teraz także i w Polsce przysłuchują się i oglądają tę naszą transmisję. Pozdrawiamy Was serdecznie i te słowa kierujemy do Was, do nas też. Chrystus ufa młodzieży. A w dalszym ciągu trwa przedstawianie poszczególnych delegacji. Ojciec Święty wraz z panią prezydent Brazylii przez chwilę jeszcze rozmawia z każdym podchodzącym. Widać tę dobrą atmosferę przywitania Ojca Świętego w Brazylii.
Ojcze Janie, a w kontekście brazylijskim jak można interpretować wystąpienie pani prezydent?
To znaczy, wydaje się, że pani prezydent rzeczywiście przedstawiła swoje przemówienie w miarę tak, jak to przewidywały gazety. Pani prezydent nie wypowiadała się na sprawy religijne, mówiła, że z papieżem, z Ojcem Świętym, z Watykanem będziemy mieli jeszcze lepsze relacje dyplomatyczne, relacje międzyludzkie. Po tej wizycie papieża Franciszka, ale ona zwróciła uwagę na kwestie społeczne, że walka z biedotą, walka z tym, co jest niesprawiedliwością społeczną, to jest płaszczyzna, na której Watykan, Stolica Apostolska, papież Franciszek w sposób specjalny, jako ten, który zna te problemy, mogą pomóc nie tylko Brazylii, ale i światu. I tutaj prezydent wskazała na pewne akcje społeczne, socjalne, które rząd brazylijski wykonuje. To znaczy jakieś takie pieniądze, które otrzymują rodziny biedne, aby dzieci mogły być bardziej dożywione i żeby mogły studiować. Później
teraz Ojcze Janie, do Ojca Świętego, do pani prezydent podchodzi już delegacja Kościoła, przedstawiciele Watykanu, osoby, które przybyły wraz z Ojcem Świętym, także kardynał Stanisław Ryłko, widzieliśmy przed chwilą sekretarza stanu księdza kardynała Tarcisio Bertone, za chwilę także pewnie księża biskupi z konferencji biskupów Brazylii pojawią się przy Ojcu Świętym, przy pani prezydent, tak by tym wszystkim konwenansom związanym z przedstawieniem osób, które w tych dniach będą szczególnie blisko siebie,
przewodniczący konferencji episkopatu brazylijskiego, biskup Raimundo Damasceno, biskup kardynał z Aparecida.
Więc w środę będziemy mieli okazję, by więcej powiedzieć także. I
Oranie Tempesta.
Czyli gospodarz miejsca, gospodarz Oczywiście. Archidiecezji Rio de Janeiro. Po prezentacji delegacje udadzą się na pierwsze piętro pałacu Guanabara do salonu Nobile. Pani prezydent będzie towarzyszyła Ojcu Świętemu aż do salonu zielonego, także na pierwszym piętrze, i tam ma odbyć według przynajmniej tego protokołu oficjalnego prywatną rozmowę. Później przekażą sobie podarunki. No i także pani prezydent przedstawi papieżowi swoją rodzinę. I będzie takie pamiątkowe, familijne zdjęcie. W dalszym ciągu trwa ta prezentacja delegacji. Może także słów obok o pani prezydent. Skończyła 66 lat, a urodziła się, ojcze Janie, tam gdzie ojciec w tej chwili posługuje, w Belo Horizonte.
Tak. Ona jest z rodziny pochodzenia bułgarskiego. Urodziła się w Belo Horizonte, tam studiowała w szkole katolickiej. Później została partyzantką w okresie, gdy junta ogłosiła stan wojenny, tak jak to było kiedyś w Polsce. I junta wojskowa objęła rządy, ona należała do partyzantki. Później wróciła, skończyła się ta sytuacja stanu wojennego. Ona wróciła nie do Belo Horizonte, ale do Rio Grande do Sul, na południe Brazylii. Tam jakiś czas żyła, pracowała i później została wybrana na prezydenta.
Także w tych oficjalnych materiałach dotyczących pani prezydent mowa jest o tym, że założyła Partido Democratico Trabalista.
Możemy powiedzieć, że była jedną ze współzałożycieli tej partii. Mhm.
Była także ministrem mieszkalnictwa cywilnego, ministrem spraw wewnętrznych, sekretarzem Rady Ministrów za prezydenta Luli, a teraz jest prezydentem Brazylii. Po rozmowie prywatnej spodziewane jest także krótkie, bardzo krótkie spotkanie z gubernatorem stanu, być może nie w osobnym pomieszczeniu, być może przy wszystkich oficjalnych delegacjach, chwila rozmowy z Sergio Cabralem i burmistrzem Rio de Janeiro Eduardo da Costa Paesem. To będą ludzie, którzy z ramienia państwa witają Ojca Świętego, który jest także głową państwa watykańskiego, obok tego, że jest oczywiście przywódcą Kościoła katolickiego w świecie. No i delegacje także przekazują różnego rodzaju dary. Gdybyśmy mieli możliwość wejrzenia, co jest w tym kartoniku, to byśmy państwu powiedzieli, ale aż tam nasza kamera nie sięga.
Tak, może jutro media brazylijskie podadzą i dowiemy się, co to były za upominki.
No i za chwilę spodziewamy się, że Ojciec Święty z panią prezydent, o właśnie, pani prezydent oczy skierowała do góry, to znaczy pewnie, że idziemy do góry. Na pierwsze piętro, tam będzie rozmowa prywatna. Chyba że coś nas zaskoczy.
Proszę zwrócić uwagę, że w czasie przedstawiania tych delegacji pani prezydent kilka razy była wyraźnie zdziwiona. No to rzadko się zdarza przy takich ceremoniach oficjalnych głów państw.
Trwa rozmowa pani Rusefi z Ojcem Świętym. Wszędzie obok, zwróćmy uwagę także flagi Brazylii, flagi Watykanu, symbole Światowych Dni Młodzieży, bo to jest główny motyw przybycia Ojca Świętego. Ojciec Święty nie przyjeżdża do Brazylii jako wizyta państwowa, jako podróż apostolska specjalnie do kraju, ale ten kraj jest gospodarzem 28 Światowych Dni Młodzieży. Tutaj zjeżdża się młodzież z 5 kontynentów. Dzisiaj mieliśmy, Ojcze Marku, także okazję, by uczestniczyć w konferencji prasowej, o której już wspominaliśmy, ale to, co chcę powiedzieć, to był tam obecny Chińczyk, który wzbudził też największy aplauz dziennikarzy, jako że trudno mu było dosyć mówić, rozumieć, ale siedział z flagą chińską, co też oznacza dla nas, jako dla katolików, gdy mamy wiedzę o Chinach i o prześladowaniu Kościoła, no, bardzo wiele, obecność tych młodych ludzi.
Oczywiście, tym bardziej, że nie zawsze Chińczycy mogli wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży. Zhang Hao został wydelegowany specjalnie przez swoją wspólnotę, przez swoją diecezję. Jak podają tutaj jeszcze też i media, w Światowych Dniach Młodzieży w Rio biorą udział katolicy z kościoła podziemnego, prześladowanego przez władze komunistyczne Chin, ale z drugiej strony też jest kilku przedstawicieli właśnie tego kościoła, powiedzmy takiego państwowego. Nasz Chińczyk rzeczywiście to swoje wystąpił bardzo mocno, trudno mu było wydusić w zasadzie słowo, ale z dumą podnoszą flagę też, flagę chińską, i fakt, że reprezentował właśnie ludzi wierzących, kościół ze swojego kraju i też ze swojego stanu, czy też i regionu. Towarzyszyli mu też inni młodzi ludzie, Brazylijczyk, Alan, Argentyńczyk, który przeszedł ponad 2000 kilometrów pieszo tutaj właśnie do Rio de Janeiro, i to w intencji właśnie Renzo, 2-letniego chłopca, prosił właśnie, ofiarował tę swoją pielgrzymkę właśnie w intencji, żeby znalazł się dawca serca. No i tak się też stało. I też dla niego to jest taki dowód, powiedzmy, te Światowe Dni Młodzieży są razem wdzięczności za to, co się stało też. I też, co ciekawe, prezentował Światowe Dni Młodzieży Syryjczyk, który też wzruszony, ale przypomniał też sytuację kościoła, chrześcijan w kraju, rozdartego w tej chwili wojnami, no i też prześladowanego przez muzułmanów. Więc takie kilka twarzy rzeczywiście bardzo ciekawych, i które przypomniało o sytuacji kościoła i ludzi młodych na całym świecie. Jako ciekawostkę jeszcze można powiedzieć, była też Elza z Meksyku. To dla niej już 4. Światowe Dni Młodzieży. Pracowała w firmie w Australii i tam postanowiła dołączyć do Światowych Dni Młodzieży jako wolontariuszka. Mówi, no 4 razy tak było, ale na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie poznała swojego przyszłego męża. No i 13 maja tegoż roku pobrali się jako taki dowód wdzięczności właśnie Matce Bożej za to poznanie się wspólne, a z drugiej strony też prośbą też o jej dalszą opiekę. Także ciekawe świadectwa młodych ludzi z różnych kontynentów, z różnych kontekstów właśnie też społecznych, ale jednym głosem powtarzają to samo, łączy ich ta sama wiara i ten sam Chrystus, dla którego są tutaj w Rio de Janeiro.
Nasza transmisja trwa już blisko 3 godziny i jak Państwo widzicie, dopiero co zakończyła się ceremonia powitania Ojca Świętego. W tej chwili Ojciec Święty z Panią Prezydent spotykają się w salonie zielonym Pałacu Guanabara i tam odbywają rozmowę prywatną. Tego, o czym będą mówić, oczywiście się dowiemy, ale w rozmowie pani prezydent zaprezentuje papieżowi rodzinę, będzie oficjalne zdjęcie i wymiana upominków, a później krótkie spotkanie, wymiana darów z gubernatorem stanu Rio de Janeiro, Sergio Cabralem, a następnie z burmistrzem tego miasta, Eduardo de Costa Paezem. A później prezydent, gubernator i burmistrz pożegnają Ojca Świętego na parterze w salonie, który nazywa się Ojcze Janie P. de Moleque, jeżeli ja dobrze... Meleci może...
P. de Moleque... No, jeżeli byśmy to tłumaczyli w sposób dosłowny, to było, można było to przetłumaczyć w ten sposób, stopa dzieciaka, jakiegoś takiego chłopaka. A to jest też nazwa takiego...
Słodyczy jakiejś.
Takiej słodyczy. To co to by było? To byłoby po prostu jakiś w zalewie takiej... słodkiej zalewie jakieś orzechy.
To jest takie orzeszki prażone, orzeszki ziemne, zmieszane z cukrem, to mniej więcej.
Z cukrem i to jest tak, ten cukier już w takim syropie cukrowym i ten cukier później po pewnym czasie staje się stały, no i to się nazywa pedzmolek.
No to wiemy, co będziemy jeść po dzisiejszej pierwszej naszej transmisji.
Możemy spróbować.
Ojcze, animisja Kościoła, różnego rodzaju sytuacje, świadectwa, o których mówił także ojciec Marek, reprezentowane są poszczególne kraje, również i te kraje, w których sytuacja Kościoła jest trudna, bo Kościół jest prześladowany, ale trzeba zwrócić uwagę także na kontekst brazylijski. Te Światowe Dni Młodzieży są zorganizowane w regionie Brazylii, gdzie jest dominująca część protestantów, gdzie katolików wcale nie jest tak zbyt wielu.
Tak, mi się wydaje, że mentalność tych ludzi z Rio de Janeiro jest taką mentalnością, która w jakiś sposób jest najbardziej podatna na działalność tych sekt ewangelicznych, głównie pentakostalnych. Ci ludzie, którzy żyją w takim środowisku bardzo ciepłym, bo jak sami mówiliście dzisiaj, mimo że jesteśmy w zimie, czujemy się dobrze, bo jest bardzo ciepło. Ci ludzie mają taką mentalność, ja bym powiedział po części, no nie można powiedzieć, że powierzchowną, ale taką mentalność i że potrzebują czegoś od razu, nagle. I ta odpowiedź tych sekt, które mówią, daj nam dziesięcinę i zostaniesz bogatym, daj nam dziesięcinę i będziesz szczęśliwym, daj nam dziesięcinę i pójdziesz do nieba. I z drugiej strony mają właśnie te celebracje połączone ze śpiewem, z tańcem, z muzyką i z możliwością ruszania się, tańczenia, to odpowiada tej mentalności z Rio de Janeiro, ciepłej, gorącej mentalności, gorącego klimatu.
Drodzy Państwo, nasza transmisja powoli dobiega końca, ale zanim się z Państwem pożegnamy, to chcemy także przypomnieć o tych wszystkich ważnych punktach naszego spotkania, które transmitować będziemy na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ojcze Marku, w informacjach, które przekazywaliśmy słuchaczom Radia Maria i widzom Telewizji Trwam, nie było dnia wczorajszego, dnia jutrzejszego, a jutro sprawowana jest msza święta na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży. Do końca nie wiedzieliśmy, czy będzie ona realizowana telewizyjnie, czy otrzymamy sygnał radiowy i telewizyjny. Dzisiaj dzielimy się radością ze słuchaczami Radia Maria, że ten sygnał Telewizja Trwam i Radio Maria otrzymają, a zatem już zapraszamy słuchaczy Radia Maria, widzów Telewizji Trwam na jutrzejsze uroczystości rozpoczęcia 28 Światowych Dni Młodzieży.
I oczywiście będzie to na plaży Copacabana, a przy uroczystej będzie przewodniczył gospodarz, arcybiskup Oranje Jezioł Tempesta. Także tam zapraszamy wszystkich słuchaczy Radio Maria, telewidzów, telewizyjnych, by razem włączyć się to wielkie święto, jakie ma miejsce tutaj w Rio de Janeiro. Rio de Janeiro stało się stolicą młodzieży, stolicą światową młodzieży.
Ojcze Piotrze, jest takie powiedzenie brazylijskie, si Deus quiser, jeśli Bóg będzie chciał. Jako że Bóg jest Brazylijczykiem, mamy Ojca Świętego w Brazylii, w Rio de Janeiro, czyli nie ma czegoś niemożliwego. Pojawi się sygnał, pojawi się sygnał radiowy. Wszystkie problemy zostaną rozwiązane.
Może także i moja akredytacja.
No, oczekujemy tego.
Ojcze Dariuszu, kolejny dzień, to czwartek, 25.
To środa. Środa, bo jutro jest wtorek, ale to rzeczywiście można się tu zagubić w poszczególnych dniach. Środa to przede wszystkim Aparecida i Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej. Tam także są ojcowie redemptoryści, Ojciec Święty. No tutaj ten akcent maryjny pokaże rolę Maryi w dziejach odkupienia, zbawienia. Zachęcać nas będzie do tego, żebyśmy także powierzyli swoje życie Matce Bożej. Aparecida 200 kilometrów mniej więcej helikopterem Ojciec Święty pokona i później znowu powróci do Rio, gdzie już pozostanie do niedzieli, będzie spotykał się z pensjonariuszami, z chorymi szpitala świętego Franciszka z Asyżu.
O kolejnych dniach nie będziemy mówić, bo nie wiadomo, co nas jeszcze czeka. Może być wiele niespodzianek. Będziemy wprowadzali różnego rodzaju korekty, również i w programie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam na dzień jutrzejszy i na środę postaramy się uzupełnić także program Radia Maryja i Telewizji Trwam. O te punkty, o których o tej porze dzisiaj wiemy, aczkolwiek do jutra może się jeszcze także wiele zmienić.
Ale wiemy też, że Ojciec Święty po tym, jak spotka się z panią prezydent i z delegacją Rio de Janeiro, pojedzie na nocleg. Na nocleg do rezydencji w Niebowzięcia w Centrum Studiów Sumaré. To będzie rezydencja, w której Ojciec Święty będzie przebywał. Wcześniej w rezydencji przebywał także Jan Paweł II w roku 80 i 97. I ta rezydencja mieści się w Parku Narodowym w pobliżu drogi prowadzącej do dzielnicy Sumaré, jednej z dróg dojazdowych do Chrystusa Odkupiciela. Jest także w oficjalnych informacjach powiedziane, że rezydencja została odnowiona. Siostra Irma Terezinia mówi, że rezydencja da gościnność 7 kapłanom, 30 kardynałom i Ojcu Świętemu. I co ciekawe, wszyscy będą mieli takie samo traktowanie braterskie i proste, bez indywidualizmu. To cytat z siostry Irmy. A jeden z biskupów mówi, że pomieszczenia kardynałów, biskupów i Ojca Świętego są dokładnie takie same. Pokoje są te same, tylko dla Ojca Świętego jeszcze przygotowano dla dobra jego posługi dodatkowe pomieszczenia, biuro z dużym biurkiem, bibliotekę, która zachowała wiele książek kardynała Salesa, mały salon, w którym będzie przyjmował gości. No i rezydencja zachwyca, jak tutaj piszą organizatorzy, liniowością, cokolwiek to oznacza, i brakiem luksusu.
Drodzy Państwo, dobiega końca nasza pierwsza transmisja z pierwszej apostolskiej podróży Ojca Świętego Franciszka, 28 Światowe Dni Młodzieży. Bardzo serdecznie dziękujemy widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Mówimy sobie do usłyszenia, do zobaczenia z Rio de Janeiro. Z Państwem żegnają się
ojciec Dariusz Drążek,
ojciec Jan Czujak,
ojciec Marek Raczkiewicz
i ojciec Piotr Detlaw. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy naszym współbraciom i tym, którzy im pomagają. Dziękujemy Państwu za uwagę. Transmitowaliśmy pierwsze spotkanie z Rio de Janeiro z Ojcem Świętym Franciszkiem.